Witam Was serdecznie w mojej szkole, czyli w moim liceum, ale nie w tym budynku, bo moje liceum było za potokiem tam, po tamtej stronie. Bo muszę się przyznać, że maturę zdawałem 64 lata temu. A Wy dopiero będziecie mieli ORO. A ja już 64 lata jestem po maturze w LO Oswalda Balcera. Jeszcze druga ciekawostka, że moi najstarsi uczniowie, których uczyłem w życiu, którzy zdawali u mnie maturę, to mają w tej chwili po 78 lat. Najstarsi uczniowie. Więc takiego rekordysty chyba nie ma w ogóle w tej chwili, żeby miał aż takie wyniki, jeżeli chodzi o czas po maturalnie, to tak, ale jeżeli chodzi o uczniów, którzy mają 78 lat maturzyści, to takich nie ma. Moja prezentacja dotyczy 70 lat tutaj pobytu w tym miejscu. Oczywiście prawie 70 lat tu przeżyłem, ale chcę Wam opowiedzieć tak, żebyście nie odebrali tej prezentacji, że to jest jakieś tam może moje jakieś tam może chwalenie się, że to coś tam zrobiłem albo tam coś zrobiłem. Będę o tym mówił, natomiast chcę pokazać, że tam będzie wiele różnych innych osób, z którymi współpracowałem, których poznałem w życiu, z którymi robiłem wywiady, w ogóle jakichś o fajnych ludziach, którzy mają różne pasje, przeważnie pasje górskie, bo oczywiście to będzie dotyczyła ta prezentacja pasji górskich. No a zacznijmy to trochę chronologicznie, bo zacznę właśnie od pierwszych lat mojego pobytu tutaj w Zakopanem. A nazywa się 80 lat Tatrami pod Tatrami, bo w Tatrach to wiadomo, chodziłem po górach, a pod Tatrami, bo chodziłem do jaskini. Czyli tak i tak. Urodziłem się nie w Zakopanem, tylko na Pogórzu, to jest na Śląsku Cieszyńskim, tam jest taki krajobraz, jak tutaj widzicie. Co prawda to nie były góry jakieś, tylko takie kopce, bardziej jakieś lesiste. Beski Śląski taki jest, tam Barania Góra, Czantoria, Klimczok i inne takie wzniesienia. A dokładnie w tym miejscu, co stoję, to tu był mój dom rodzinny, gdzie się urodziłem, który się spalił w czasie II wojny światowej i w tej chwili tu jest Ściernisko. Może będzie kiedyś San Francisco oczywiście. Natomiast w mój życiorys zostały wpisane Tatry. Tatry, piękny widok macie tu na Tatry, to jest oczywiście ściągnięty obraz, ale widzimy, jak te Tatry są otoczone kotlinami dookoła. Grupa górska, najwyższa grupa górska w Polsce i również tutaj na Słowacji. A to jest pierwsze moje zdjęcie w Zakopanem. Przed II wojną światową, już trochę znane, bo już się pojawiało tam parę razy w internecie. W 1936 roku przyjechałem pierwszy raz do Zakopanego i ten taki malutki chłopczyk, no ten laski akurat na tym ekranie nie działa, ale ten, co tam siedzi, to ja jestem dwuletni wtedy. Miałem dwa lata, jak przyjechałem z moją mamą, to jest pierwsza sprawa przy Misiu. Moja mama, tamte dwie to są moje ciocie. Przyjechaliśmy do Zakopanego wtedy, kiedy wybudowali kolejkę. Kolejka była, pierwsza jazda kolejki była w 1936 roku w marcu. Myśmy przyjechali w maju, czyli dwa lata po wybudowaniu kolejki pojechaliśmy tędy do Kuźnic i w Kuźnicach mieliśmy pojechać do góry, ale mnie nie puścili na kolejkę, bo jeszcze taki mały chłopczyk nie jechał nigdy do góry i bali się, że umrę w tej kolejce, bo tego nikt nie wypróbował, dlatego powiedzieli, ty musisz zostać tutaj z jedną z tych cioć, nie, a mama niech tam jedzie, pozwiedza sobie coś tam na górze. Także wtedy niestety przed wojną na ten Kasprowy nie wyjechałem, ale jestem starszy o dwa lata od kolejki na Kasprowy. Natomiast na stałe przyjechałem do Zakopanego w 1947 roku po wojnie. Takim pociągiem się wtedy jeździło, nie do Zakopanego się dojeżdżało. Dym miło to z komina, dojeżdżało się do stacji tu w Zakopanym. No i dwa tygodnie byłem, tu się zatrzymałem i wydawało mi się, że tu nic ciekawego nie ma. Miałem się wrócić z powrotem, ale po dwóch tygodniach, a była to jesień, gdzieś wrzesień, bo wtedy się rok szkolny zaczynał, posypało śniegi i zobaczyłem tutaj z lipek taki piękny Giewont. Jak zobaczyłem, że tu są takie fajne góry i oczywiście ośnieżone, takie piękne ściana Giewontu, to się zachwyciłem, jak tu piszę, i zostałem już na stałe Zakopanym. Natomiast na Kasprowy Wierch wyjechałem po raz pierwszy dopiero w 1947 roku, kiedy chodziłem do siódmej klasy. Widzicie, jakie wtedy stroje były w marynareczce. I teraz tak oczywiście, jak goście czasem jadą, tacy nieprzygotowani na górę też wyjeżdżają. Z jakąś teczuszką, jakieś dwie panie mnie tam zabrały wtedy, znajome moje ciotki tutaj zabrali mnie do góry. A ponieważ zamieszkałem, zatrzymałem się niedaleko wylotu Doliny Białego, to zacząłem tak swoje takie taternickie umiejętności nabywać na tych skałkach tutaj u wylotu Doliny Białego, czyli po tych skałkach tam żeśmy gonili razem z bratem, również z kolegami i również na tej północnej ścianie Giewontu. No miałem ile kilkanaście lat, kiedy się wybrałem na północną ścianę Giewontu sam po południu. Na szczęście dobrze, że mi coś strzeliło do głowy przed zachodem słońca, żeby się wycofać, bo szedłem bez asekuracji. Szedłem na 1/3 po tych trawkach i gdybym poszedł do góry, to prawdopodobnie bym prezentacji nie miał dzisiaj. Więc dlatego przy zachodzie słońca postanowiłem zejść na dół, zeszedłem z tej ściany na dół do Wielkiej Równi, do tej drogi wróciłem do Zakopanego. Potem robiłem czasem takie głupie jeszcze wyskoki, ale raczej się mi zawsze udawało. Natomiast moja pierwsza wspinaczka to była z partnerem już oczywiście, z Liną na Mnicha w 52 roku, wtedy byłem po maturze, czyli w 52 roku zdaję maturę i zaraz po maturze kolega, który był w 10 klasie, mówi, on już trochę się wspinał, chodź, pójdziemy gdzieś na wspinaczki. Wtedy po raz pierwszy przeszedłem pieszo do Morskiego Oka i jak mi pokazał te szczyty, mówi, słuchaj, tam będziemy wychodzić do góry, a ja myślałem, że pójdziemy tą ścianą do góry, więc nie mogłem spać w nocy, bo sobie myślałem, kurde, pójdę, to zaraz tam spadnę, więc, ale jakoś żeśmy przeczekali do rana, poszliśmy i oczywiście wychodziliśmy od tamtej drugiej strony do góry na tego Mnicha. Po studiach w latach 58-69, 12 lat pracowałem w obserwatorium meteorologicznym na Kasprowy Wierchu. To jest taki zjawisk meteorologiczny, to wiecie jak to się nazywa, halo dookoła Słońca. I wtedy, kiedy tam pracowałem, to miałem najwyższe stanowisko w Polsce. Oczywiście nad poziom morza, tak. To jest 1987 metrów. No, miałem tam dyżury takie, 24-godzinne dyżury, odczytywało się te parametry w klatce meteorologicznej, teraz to wszystko się robi automatycznie. Wtedy się tam w Rotundzie było takie obrotowe krzesełko, przesuwało się radiotelefonem do Krakowa, tam są jeszcze te stare przyrządy, wiatromierze i inne, a po drabinie trzeba było wychodzić co godziny, jeżeli była sać i te wiatraczki się tam zapchały śniegiem albo lodem, trzeba było wychodzić do góry, to wszystko czyścić. I w nocy tak samo. Był czas wtedy, bo pracowałem tak, jedna doba, 3 doby wolne, super praca w ogóle. Dużo czasu się miało wolnego na różne inne rzeczy, więc był czas na badania terenowe, był czas na wspinaczki, był czas na chodzenie po jaskiniach. I był czas jeszcze też dla rodziny, no bo nie byłem sam, tylko się ożenił w 58 roku. Także to jest moja żona, która już nie żyje i ten mały chłopczyk już też nie żyje, mój syn zmarł w zeszłym roku, też absolwent tutaj liceum. No i tam jest jeszcze córka, która teraz jeszcze ze mną mieszka, czyli dwoje dzieci miałem. A ten mały właśnie już mój syn wyjechał jak miał 7 miesięcy na Kasprowie, wtedy się już nie bali, myśmy go wywieźli przy 7 miesiącach i spędził pierwszą Wigilię w życiu w obserwatorium na Kasprowym Wierchu. Profesor Kordylewski, słynny astronom polski, miałem z nim wykłady z astronomii jeszcze na studiach. Polubiliśmy się bardzo, zresztą pierwszy egzamin w życiu na uczelni to zdawałem u profesora Kordylewskiego. No, światowa sława. I profesor Kordylewski najpierw w obliczu, potem wykrył pyłowe księżyce Ziemi. I przyjechał kiedyś na górę i mówi, panie magistrze, no, chciałby pan zobaczyć te pyłowe księżyce Ziemi. No, czemuż nie? To niech się pan położy na tarasie. To było piękne, wygwieżdżone niebo, no bo w latach 60. pół wieku temu to nie było rozproszonego światła tam w tym rejonie, więc położyłem się na tarasie, na znak. I niech pan tak rusza głową, w lewo powolutku, w prawo powolutku. Czy pan widzi jakieś różnice na tym nieboskłonie, jeżeli chodzi o ilość gwiazd? No więc ja tak jadąc w lewo, w prawo, mówię tak, w tym rejonie jest mniej gwiazd i w tym rejonie jest mniej gwiazd. No to właśnie tam są te pyłowe obłoki Ziemi. Czyli to są te, tam jest pył, bo te księżyce Kordylewskiego to nie jest nic innego jak zagęszczony pył, który znajduje się w przestrzeni kosmicznej i on powoduje takie, że nie ma takiej przejrzystości na te inne dalsze gwiazdy. I on wtedy na Kasprowym Wierchu to udało mu się sfotografować i to był dokument, że te księżyce odkryły, one się nazywają teraz księżycami Kordylewskiego. Ja byłem pierwszy, kto je obserwował w ogóle, oprócz profesora. Badałem radioaktywność pokrywy śnieżnej. Tu słuchajcie, też taka rzecz się mi przytrafiła fajna. Mianowicie w listopadzie 1961 roku była próba największej bomby w Rosji, 50-megatonowej, w Kazachstanie. I te skażenia przyszły po trzech dobach do nas. Oczywiście w prasie cisza, bo w tych czasach nie wolno było nic mówić na te tematy. W każdym razie nagle, jak robili te badania od listopada, od pierwszego, to się okazało, że nagle wyskoczyła radioaktywność i pokazuje na słupka, o ile poprzednio była taka radioaktywność minimalna, to po tym wybuchu bomby była taka radioaktywność. Więc wiedziałem, że coś się dzieje i wtedy nie wiedziałem, skąd się to wzięło, a ponieważ tam na Gazpromie słuchałem albo Wolnej Europy, albo Głosu Ameryki, to się dowiedziałem, że właśnie był taki wybuch tej największej 50-megatonowej bomby i ta aktywność do nas przyszła, ale mnie nic nie wolno było mówić, zresztą te dane są u mnie wszystko w zeszytach, nie publikowane, ja teraz tylko o tym opowiadam, ale te materiały nie były w ogóle opublikowane, jeżeli chodzi o tą aktywność. Ale potem się okazało, że jak w lecie jeszcze robimy na lekkim płata śniegu pod Świnicą tą aktywność, to tam się kumulowała stare zimy i okazuje się, że ta radioaktywność pod Świnicą była jeszcze 13 razy większa niż ta po wybuchu megatonowej bomby. Czyli była tak maksymalna, bo się skumulowała z całej zimy. I dlatego ja potem to połączyłem z takimi wydarzeniami. Wtedy chłopcy, różni moi znajomi na czarze, chodzili na letnie płaty śniegu, stawiali tyczki slalomowe, trenowali i slalom, nie? Żeby jeszcze w okresie letnim. I się okazuje, że Pawlik umarł. Umarł Gogulski, umarł Płonka, umarł potem Czarniak i tak dalej. Niektórzy z nich mogli akurat, mogło się to przyczynić do tego, że to nie wiedząc o tym, trenowali i pomarli szybciej. W 62 roku byłem w Zakopanem Mistrzostwa Świata w konkurencjach klasycznych. Ja wtedy miałem obstawę meteorologiczną z Mistrzostw Świata w konkurencjach klasycznych, czyli na trasach biegowych mierzyłem temperaturę śniegu, na tych torach mierzyłem temperaturę powietrza. To wszystko żeśmy tutaj mierzyli właśnie temperaturę śniegu i to wszystko się przekazywało pod skocznię, gdzie na tablicy była taka przy wejściu na skocznię, tam się wpisywało, jaka jest ta temperatura. Przychodzili już o 5 godzinie rano trenerzy poszczególnych ekip, patrzyli się, jakie są wyniki i ponieważ nie dowierzali, że my to robimy dobrze, to wysyłali takiego Forlaufera na te tory, żeby w tych samych miejscach pomierzyć. Jak się okazało po pierwszym dniu, że dokładnie są takie same wyniki, jak te, co my podajemy, no to nam potem wierzyli i na następne dni już konkurencji tych dalszych biegowych, to tylko chodzili pod tablicę i tu no, spisywali. Natomiast żadnego polskiego trenera nie było pod tą tablicą. Czyli nasi to na wyczucie smarowali, a tamci smarowali tak, jak trzeba było, w zależności od tych temperatur i gatunku śniegu. To jest trening przed głównym konkursem skoku, bo ja wtedy miałem jeszcze obstawę na wieży sędziowskiej. Byłem takim tepeszem, który wypuszczał w ogóle zawodników na rozbiegu. Także miałem taką funkcję, jak teraz ma tepesz. To jest na treningu i tu widać, jak deptaczek na wybiegu depczą. To są wagoniki tam jeszcze, zobaczcie, stare kolejki. Tam była linia startu i mety jak na płycie stadionu, jak przebiegali na 50 km. To się już z tych wagoników nic nie zachowało. Natomiast na głównym konkursie skoków tak wyglądała skocznia. To jest przeze mnie zrobione zdjęcie z wieży sędziowskiej, starej wieży sędziowskiej jeszcze. Tu było 100 tysięcy ludzi wtedy na tych zawodach. Tam jeszcze całe tłumy ciągną, jakimiś tam autobusami i pieszo to dochodzili. Ale wszystko to jest szare. Tam nie ma tych jeszcze transparentów, nie ma chorągiew. Wiadomo, 50 lat temu, to więcej jak 50 lat temu. Taka była szarzyzna wtedy w Polsce. Ubraniowa również. Jadzia Brydówna, moja koleżanka, która zginęła w drodze do obserwatorium 4 marca 1962 roku, nie doszła do pracy i ja wtedy na drugi dzień poszedłem sam na poszukiwania, znalazłem ją martwą na stoku Beskidu, niedaleko Kasprowego Wierchu. Podchodziła tędy tutaj od hali gąsienicowej, tam tak do tego kotła i potem poszła prosto do góry, to jest Beskid, tamten szczyt, tutaj to mi pokażę, tamten sprawy, o to jest Beskid. A Kasprowy jest na prawej. Ona wtedy już po ciemku nie trafiła na Kasprowy, wyszła na Beskid. Wiadom powalił, bo wtedy były trudne warunki, silny wiatr, kolejka nie kursowała. No i tam zamarzła w nocy. Także jak na następny dzień poszedłem, to po całym wierzchołtym znalazłem ją martwą. Poszedłem, pobiegłem szybko po kolegę, wzięliśmy materac taki dmuchany. Pobiegliśmy tam, załadowali ją na materac i ściągnęliśmy ją do górnej stacji kolejki. Robiliśmy jeszcze masaż serca, jakieś tam próbowaliśmy, ale się już okazało, że było wszystko już za późno. W 60. roku rozpocząłem badania hydrograficzne w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. No, mieszkałem sobie w wylotu pustej doliny. W namiocie śpiwór, tam czasem kolega mi pomagał, jak był jakiś po kilku dniach badań, to czasem się poszło na jakąś wspinaczkę w Dolinie Rybiego Potoku. I w ciągu 3 lat w tym rejonie tak wysoki pomierzyłem 400 źródeł. 400 źródeł to jest przeze mnie pomierzone, które na mapach potem są hydrograficzne. Do niektórych trzeba się było porządnie powspinać, bo tu na przykład w Żlebie Wołosińskim jednym takim wychodzę do góry, a tam z kolei koło Morskiego oka z garnuszkiem przytroczonym, bo jak się doszło do źródła, trzeba było podstawić garnuszek i na sekundomierzu liczyć, ile się napełni, czyli litr w ciągu iluś sekund, określało się wydajność wtedy, temperaturę się mierzyło tym termometrem. W ten sposób takie badania wyglądały. A to jest efekt mojej pracy, czyli te dwie doliny. Dolina Rybiego Potoku, Dolina Pięciu Stawów i Roztoki. To są wszystko rzeczy przeze mnie pomierzone w ciągu trzech lat. To robił w 1962 roku i to jest na mapie hydrograficznej Polski jako efekt takiej pracy naukowej. W okresie od 1 do 8 czerwca 1962 roku spadło w czerwcu, słuchajcie, jak zaczął sypać 1 czerwca, to sypało 8 dni. Bez przerwy i spadło go wtedy 2 metry świeżego. Bo wtedy śniegu w ogóle, spadło 2 metry świeżego. I wtedy sobie coś takiego wykombinowałem, że skoro jest tyle świeżego śniegu, to on musi stopnieć, musi się z tego woda zrobić. I trzeba było zaobserwować, czy nie będzie powodzi na Podhalu, tutaj w Zakopanem, jak to wszystko zacznie topnieć. I wtedy wykombinowałem sobie taki program, że będę właśnie mierzył gęstość śniegu w profilu w dół, przeliczam na ilość wody w poszczególnych zlewniach, będę mierzył na potokach przepływ wody, ile tej wody odpływa codziennie stąd. Przeliczę sobie i zrobię taką analizę dla tych ważniejszych dolin tutaj w Tatrach i wtedy wyjdzie mi, czy jest zagrożenie powodziowe, czy nie. Gęstość się mierzyło taką rurą, to się wkładało tą rurę, potem się ważyło, to ta wtedy pokazywało, ile waży ten śnieg, przeliczało się, ile ta gęstość wynosi. Natomiast na potokach to był taki młynek hydrometryczny, jak było, to jest akurat przy małym stanie wody zdjęcie robione, czyli mierzyło się, ile tam tej wody z takim w potoku Chowowskim odpływa, tu z kolei na Roztoce, to nawet sobie kładkę taką zbudowałem i tam mierzyłem, ile tego jest na różnych poziomach głębokości. I okazało się na podstawie wyliczeń, zresztą miałem ten referat potem na 600-leciu UJ-u w Krakowie, była taka sesja naukowa, gdzie referowałem te wyniki, no i jeszcze na profesora Klimaszewskiego, i okazało się, że byli wszyscy zachwyceni, skąd jedna osoba mogła zrobić w ciągu kilku dni takie badania i udowodnić taką rzecz, co się normalnie, no inny to musiał cały zespół, żeby to wszystko wykonał. No w każdym razie zagrożenia śniegami, jeżeli chodzi o topnienie tutaj w górach śniegów, nie ma na Podhalu. Tu mogą być tylko powodzie te letnie, po opadach jakichś intensywnych. Z Mielkiem Kłapą, który na Hali Gąsienicowej pracował, robiliśmy badania na letnich kłapach śniegu, na górnej granicy lasu, bądź też pod ścianami, tam po tym, jak te, co przez lato jeszcze leżały. A to jest autentyczne, to jest zdjęcie zrobione, bo kiedyś wymyślili, tak, że ponieważ się w Alpach zastrzeliwuje lawiny, żeby tam nie zagrażały poszczególnym tym miejscowościom, to trzeba to samo w Tatrach zrobić. No i wojsko przyjechało, przyjechali komandosi z moździerzami. W kilku miejscach Tatr to robili te próby, między innymi na drodze do Morskiego Oka, w Żlebie Żandarmerii, potem do Dolinie Chochołowskiej i między innymi wywieźli takie działkę na myślińskie turnie. Ja miałem wtedy dyżur w obserwatorium na Kasprowym i patrzyłem się, co będzie. Zamknięto całą trasę w Goryczkowej i zaczęli strzelec kontratowy wierch, tam gdzie kiedyś tam Marcin Gąbski zeszła ta lawina w 1956 roku. No i okazało się, strzelili raz, pocisk leciał do tego żlebu, do górnej części żlebu kontratowego wierchu, wpadł jak do masła i nic, i cisza. Strzelili drugi raz, to samo, leci pocisk, padł i cisza. 3 albo 4 pociski ugrzęzły i nie było wybuchu. Więc stwierdzili, że trzeba przywieźć porządniejszą jakąś armatę, nie? Przywieźli na te turnie 120, bo tamta była 80 chyba, 120 i znowu ustawili i strzelili. I dopiero jak poszedł ten duży pocisk, jak to rypło, jak to wszystko zaczęło z góry schodzić, to jest zdjęcie zrobione przez Wernera, który był na myślińskich turniach i to zdjęcie akurat zrobił. To jest autentycznie z tego zestrzeliwania, jak ta lawina zeszła. Ale słuchajcie, parę pocisków tam do dziś leży u góry, które nie wybuchły. Bo dlaczego one nie wybuchły? Bo jak było 2 metry śniegu na Koszówce, Koszówka jest miękka, jak to wpadło w Koszówkę i w śnieg, to akurat zapalnik nigdzie tam nie uderzył w twardą skałę i to tam gdzieś tam leży i do dziś. Ja już zwracałem paru osobom z parku na to, żeby tam poszli, ale może się boją, bo jak to potem wybuchnie, to już może ich nie być. Wojtek Niedzielek to był taki no, niesamowity facet. Zakopiańczyk, gdyż już nie żyje, który wspiął się na Iglicę we Wrocławiu w 1948 roku, jak była wystawa ziem odzyskanych. razem z Jaworowskim wykombinowali sobie takie specjalne jakieś do asekuracji takie klamry, które zakładali i zaczęli się wspinać w górę i weźli na tę iglicę. Iglica na tej wystawie na środku miała, kończyła się takim szpicem, tam miała lustro i to lustro było pęknięte i wtedy organizatorzy bali się, że to lustro spadnie i może kogoś zranić ze zwiedzających, dlatego poszukiwali, kto się zgodzi pójść i to lustro usunąć. Oczywiście nikt nie każdy się bał, ale Wojtek powiedział, ja pójdę i Jaworowskiego też namówił. Poszli we dwójkę i wspięli się i to lustro, jak był Wojtek na szczycie, to ta iglica chodziła tak, 6 metrów miała od tyłu w tą stronę, 6 metrów w tą stronę. To sobie wyobraźcie, a tu lustro 100 metrów prawie tam nad asfaltem. W każdym razie zdjął te uszkodzone lustra, zjechał w dół, no i oczywiście wszyscy byli zadowoleni, że tak się stało. Natomiast Wojtek razem z tym drugim zostali ukarani przez Klub Wysokogórski, bo zarząd Klubu Wysokogórskiego powiedział, że oni reklamują tatrzeństwo, a tatrzeństwo to jest takim sportem elitarnym. Nie można się tatrzeństwem chwalić. Tatrzeńcy to powinni w ciszy wszystko robić, oczywiście te swoje i nie chwalić się tymi swoimi osiągnięciami. No i Wojtek z klubu wyleciał, ale dlatego tu o Wojtku mówię, bo z Wojtkiem miałem jeszcze przygody różne. Ja bym tu mógł z Wojtkiem o tych różnych to pół godziny mówić jeszcze, ale tylko powiem, że na przykład on potem się zajmował chłonnością turystyczną i między innymi Kasprowego Wierchu. Kiedyś jadłem z nim kolejką, jechała taka grupa młodzieży jak wasza tam gdzieś z trzeciej klasy licealnej, z pleczaszkami wjechali na górę, Wojtek i wszystkich bierze, mówi, słuchajcie, stańcie jedna obok drugiej na tym tarasie, wziął kredę, obrysował ich wszystkich dookoła, ile miejsca zajmują, policzył metry kwadratowe, powiedział, no, turystki z plecakami w pozycji stojącej zajmują tam 85 metrów kwadratowych. Potem mi kazał usiąść i to samo i znowu obrysował i tak policzył, ile może się zmieścić na szczycie Kasprowego Wierchu, ile się może zmieścić na takim stoku, na innym stoku i tak dalej. Miał takie hobby. No. A kiedyś ustawił aparat filmowy i od rana, od pierwszej kolejki filmował wszystkich, co szli do Suchej Przemyśl, aż do wieczora, do zachodu słońca. Bez sprzętu do kamery tak jeździł. Miał wtedy policzonych wszystkich, którzy przeszli tą trasę. O nie będę mówił jak do wcipach, to przy okazji kiedyś tam może. Słuchajcie, więc tak, w 65 roku wykonywaliśmy na Kasprowym pomiar nocnego świecenia nieba i wtedy zostałem porażony prądem 1060 V. To sobie wyobraźcie, w kontakcie z 220 mnie poraziło 1060, żyje. Bo podłączało się taką aparaturę z bateriami, baterie były poszczególnie ustawione, podłączało się do takiej aparatury, która mierzyła świecenie nieboskłonu. To trzeba było robić o północy. Człowiek stał taki przyspany, trochę tam próbował coś to podłączać, a to się podłączało do zwykłych baterii takimi banankami. I wtedy się okazało, że nie zauważyłem, że jedna śrubeczka z tych bananków trochę wystawała. Jak w momencie, jak wkładałem do tych dziurek, to się okazało, że jak mnie tam kopnęło, to mi od razu wszystko wyleciało, ale na szczęście byłem w butach gumowych, już ubrany. Byłem na takiej jeszcze, nie na posadce, tylko w ogóle na takim gumolicie. I to mnie uratowało, że ten cały prąd przeze mnie nie przeszedł, tylko mi poparzyło tutaj opuszki palców, no i nic się więcej nie stało. Czyli można i taki większy prąd też przetrzymać. Zresztą są przypadki, że od pioruna też nie każdy zawsze zginie. No a kiedy kolejka nie kursowała, no to podchodziło się pieszo na górę, albo się zjeżdżało się po dyżurach na dół. No i miałem takie jedno wejście, że to było chyba najgorsze, że ledwo przeżyłem. Czyli wyciągałem się tu z Goryczkowie, ciągałem się do góry we mgle 2 grudnia 1966 roku. Na Kasprowie przy wietrze 55 metrów na sekundę i przy temperaturze minus 17 stopni. To jest gorsza pogoda, jeszcze ekstremalniejsze warunki jak w Himalajach, bo to jest temperatura odczuwalna wtedy rzędu 45 ile już tam stopni. No i jak doczołgałem się, dobrze, że trafiłem na odpowiedni kierunek, doczołgałem się do obserwatorium, to tylko stanąłem na dzwonek nacisnąłem i koledzy mnie ciągnęli do środka, bo miałem już białe policzki, białe dłonie i tak dalej. To było moje najgorsze wyjście wtedy, bo myśmy wychodzili do góry do pracy, jak kolejka nie kursowała. Ja tych wejść miałem w ciągu 12 lat 233, czyli tyle razy trzeba było do góry wejść. No i druga rzecz, o której też już ludzie w Polsce wiedzą dużo, to jest ten wiatr rekordzista, którego pomierzyłem. Tu macie datę tego wiatru, kiedy on wiał. To jest do dziś najsilniejszy wiatr, jaki w Tatrach w ciągu 100 lat. W ogóle mnie wtedy akurat na dyżurze udało się pomierzyć go, bo miałem wtedy dyżur. Jego prędkość po południu w ciągu 2 godzin wynosiła 60 metrów na sekundę. a porywy do 80 metrów na sekundę, 80 metrów to jest 288 km na godzinę. Jestem przekonany, że niektóre porywy niemierzone mogły mieć 300. Czyli taka była wtedy prędkość wiatru. I takiej prędkości nawet ta kalamita nie miała na Słowacji. Ani te późniejsze wiatry, 97 roku, te inne, które tu były, to były słabsze wiatry. Tamten przeze mnie był pomierzony najsilniejszy wiatr. To wtedy był wiatr halny, na który się nałożył niskotroposferyczny prąd strumieniowy, który schodzi z niskiej warstwy troposfery, nakłada się i może powodować tam olbrzymie prędkości. I będzie kilka zdjęć po tym, przeze mnie wykonanych w czasie tego wiatru. I przypuszczam, że kiedyś będę pokazywał te zdjęcia, że coś takiego kiedyś się tam wydarzyło. To macie przed ponad pół wieku temu. Dwie klatki meteorologiczne wiatr zerwał, mimo że miał odciągi, zrzucił do kotła gąsienicowego. Jedna tylko z tymi przyrządami ostała. Bo tu ręce się mi trzęsły, jak robię zdjęcie, bo przez taki wiatr, które lino się przywiązałem do kaloryfera w rozpędzie, a tutaj barierki się trzymają, bo normalnie jak się szło do tego, to by mnie staraz zwiało. Natomiast na drugi dzień z kolegą tym schodziliśmy potem w dół przez Myślińskie. W Turnie, tak widzicie, wyglądały te wiatrołomy. Tu na dolnych kalatówkach był cały las wtedy wyłamany. Myśmy tam doszli potem do tych dolnych kalatówek. Drzewa są łamane, nie wywracane z korzeniami. Czasem wiatr wywraca z korzeniami, to wtedy jak drzewo się rozkoły się dość długo jest mokro, to wtedy on może go powalić i zarazem z korzeniem, z systemem korzeniowym. A jak przychodzi taka szpryca nagła, to on potrafił takie grube drzewo łamać jak zapałki na pewnych wyższych nawet wysokościach. I tu krzyż do Albertyny, jak się idzie, zobaczy, ręka Chrystusa nie złamana, a drzewiec jest złamany. Wszystkie te zdjęcia to są mojego autorstwa. No i Kasprowy był kilkakrotnie zasypywany takimi wesznikami. Tu jest wejście do obserwatorium, którymś razem jak się wchodziło. Starasze obserwatorium można było zjeżdżać na nartach nawet. Tu są daty. Ta data obowiązuje do dziś, ta 15 kwietnia 95, czyli wtedy była najgrubsza grubość pokrywy śnieży na Kasprowym 3,55, chociaż przed wojną zmierzono 3,88. Ale wtedy mierzono w ten sposób, że na szczycie był drąg ustawiony, taka łata śniegowa. A ponieważ tam się robi zaspa, więc dlatego to mogło wtedy, aż kiedyś tam w tej zaspie być prawie 4 metry. Natomiast teraz się oblicza innymi sposobami grubość pokrywy śniegu na podstawie przyrostu śniegu. I dlatego te dane są teraz publikowane, te z 1995 roku, 3,55. Jakby się ktoś pytał, ile w Tatrach na Kasprowie, to taka była rekordowa grubość zmierzona. Do dyżurki to okrute się trzeba teraz się dokopywać, żeby wejść do środka. Jacek Nikliński to jest rekordzista polski szybkości jazdy na nartach w Polsce. I w 79 roku ustanowił rekord prędkości jazdy na nartach. Miał taki kombinezon jeszcze wtedy firmy jugosłowiańskiej. Z Beskidu zjeżdżał w dół i jego rekord wynosi, tak jak tu macie, 180 km na godzinę i do dziś jest niepobity w Polsce. Bo Jędrek Dobrowolski ustalił już te rekordy w Alpach. Natomiast Jacka rekord jest do dziś. Tu mamy Jacka już teraz jako starszego pana, jako trenera, nie, w klubie firm. Zawody takie robi, nie tam dla dzieci, prowadzi szkółkę również. No i teraz, jeżeli chodzi o moje jakieś tam spinaczki, to wspinałem się z Jurkiem Brzozowskim z Krakowa, z tym, że jedyny raz to w życiu odpadłem w czasie wspinaczki, to jest w tym żlebie dreża, takim tym pionowym, że te kreski są tam do tego śniegu. To tam poleciałem wtedy, ale tu nie będę opowiadał, jak to wyglądało. W każdym razie wtedy poleciałem kilkanaście metrów, 150 metrów nad luftem. I ponieważ byłem związany tylko węzłem skrajny, to się okazało, że na skutek tego upadku nastąpiło ściągnięcie liny takie, że lina się zsunęła i został mi 1 cm tylko liny do tego, żeby się kluczka wysunęła i bym poleciał te 150 metrów w dół. Jak wylądowałem na stopieńku, zobaczyłem, że tyle mi zabrakło do śmierci, to wtedy się przeraziłem, dopiero się przewiązałem jeszcze raz. I to był jeden raz w życiu, co mi się przydarzyło, że poleciałem w czasie wspinaczki. No, robił również i południowy ściany zamarły i turniej, między innymi tutaj w północnym Kosiego Wierchu, tam tymi żlebami na przełęcze. W okresie pracy chodziłem wspinać się tak samo jeszcze w zimie, na przykład z tym Jackiem, żeśmy zrobili grań tutaj zimą przez Świnicę, tam aż do Mylnej Przełęczy górą, to fajne przejście takie w czasie śniegów. A tu jest z kolei taki mój wyczyn zimowy, gdzie w Trójkę żeśmy przeszli od Kasprowego Wierchu w ciągu 13 godzin, całą grań od Kasprowego Wierchu aż po Bobrowiec i jeszcze do Doliny Chochołowskiej i do Kir żeśmy doszli za 12 godzin wtedy. W zimie 8 grudnia w śniegu w Rakach, no, gdzie miejscami śnieg się do kolan. Ale jak schodziliśmy z Łowca, tośmy szli już tak, jakbyśmy szli z Mont Everestu wykończeni. Tu widać właśnie ten pierwszy odcinek od Kasprowego do przełęczy Tomanowej, tośmy zrobili za 3 godziny. O wschodzie słońca byliśmy na przełęczy Tomanowej. No a po dziurach też żeśmy chodzili. W 1962 roku to jest w jaskini lodowej Mułowej. Tu jest Marek Harasimowicz, ten chłopaczek taki z lewej strony wygląda jak dziewczynka, to jest Ady Harasimowicz, która też do szkoły swego czasu chodziła. Ja ją uczyłem tu nawet w ogóle jako jej ojciec. No a biodowe jaskinie to mniej więcej to są te w Czerwonych Wierchach, gdzie się zjeżdża na linię studniami, tak jak tu widzicie, zjeżdża takie głębokiej studni w Czerwonych Wierchach, czy do studni Taty, ptasiej studni, która ma 100 metrów głębokości. To są współczesne zdjęcia, natomiast wcześniej nad takimi studniami się konstruowało tak, ustawiało się taką wyciągarkę i na tej wyciągarce byli gratulacje opuszczani i wyciągali do góry. Za nich zaczęli poszukiwać się przyrządami do wchodzenia na linię. W lutym 1963 roku zorganizowałem, to był mój pomysł, wyprawę zimową, pierwszą zimową wyprawę do najbliższej jaskini w Tatrach, czyli Śnieżnej. Taka była zima, to jest wtedy z tamtych lat zdjęcie zrobione, zobaczcie jakie piękne śniegi wtedy były, tam jeszcze szałasy są w Dolinie Majłonki. Tu koledzy nie mają żadnego jakiegoś tam ekwipunku teraz obecnego, jak jest super ekwipunek, tylko byle co ubrani z linami, z takimi tymi na wierzchu, dochodzimy do góry, szukamy gdzie ten otwór jaskini, odkopujemy, wchodzimy do środka. W 60-tych latach organizowałem zloty ogólnopolskie, też w Czerwonych Wierchach, to sobie przylecimy szybko i w 65 roku miałem takich dwóch kolegów, Janusza Plata i Jadka Dopy, którzy byli bardzo dobrymi grotołazami, wspinali się też i w 65 roku w jesieni poszli się wspinać. Ja na drugi dzień do nich miałem dołączyć, na szczęście miałem dużo, nie poszedłem, to też mnie uratowało. Poszli się wspinać na Galerię Gankową, to jest tam ta ściana Galerii Gankowej. No i okazało się, że na tej Galerii Gankowej zginęli. To jest Edek, którego znalazłem po tym, znaczy w czasie wyprawy, jak poszliśmy na wyprawę ratunkową. Najpierw dotarliśmy do Edka, który między kamieniami leży, ja z niego zdejmowałem te drabinki, te liny, pętle. I to jest Janusz, który trochę wyżej leżał, bo jego hak wypadł na ostatnim zjeździe i w kluczu takim zjazdowym poleciał i spadł. Nastąpiło to w czasie ochłodu poziębienia. To było 19 września, słuchajcie, w wrześniu też spadł, nigdy się ochłodziło i to było przyczyną do ochłodzenia, oblodzenia ściany ich wypadku. Zginęło dwóch moich kolegów bardzo bliskich i po śmierci Edka na mnie spadł ten obowiązek jakby do reprezentowania grotołazów. Pojechałem jako jedyny Zakopiańczyk do 66 roku, czyli w tym roku jest 50 lat, na wyprawę, pierwszą polską wyprawę do najgłębszej jaskini świata w Uberze we Francji. No i tam tutaj tylko jakieś parę z tego będzie, bo wiadomo, że wtedy człowiek to tam pod ziemią lał czoła, tam się tylko patrzył, żeby się nie zabić, jakoś przejść. W każdym razie największe trudności dla nas to były te trudności wodne, jakiś zjazd, lądowanie na statku w Dindze, wychodzenie po drabinkach, zjazd na Dninie, to jest na głębokości 860 metrów. Byłem kronikarzem tej wyprawy, tam akurat mieliśmy ustawiony na tej głębokości namiocik. A tak wyglądałem po wyjściu z dziury. No tutaj zobaczcie, to jest mój kolega. Ten kolega w tym roku zmarł, co tam koło mnie stoi. Był w jednym namiocie, żeśmy mieszkali. A teraz to samo Gouffberger w kolorze, już jak była wyprawa zakopiańska z paleoklubu. Nie teraz z tego roku, bo teraz też wrócili tydzień temu ratownicy, ale przed 3 laty. Tak wygląda ta jaskina w kolorze. Pokażę kilka zdjęć. Mianowicie to jest jedna z tych studni, to jest studnia Aldo, która dochodzi na 256 metrów. Potem są takie piękne gangi, takie różne duże korytarze z takimi naczekami, to są stalagmity w tej jaskini i takie jeziorka, statki. Tu zobaczcie jak dla porównania, jaki mały człowiek w stosunku do tych stalagmitów, które tam mają po kilkanaście metrów wysokości. Albo tu z kolei to się nazywa pola ryżowe, te misy martwicowe, takie wewnątrz jaskini, duża sala. Czy ten zjazd potem do ciągu wodnego, gdzie się zaczyna potok podziemny i tam trzeba było też miejscami zjeżdżać. W ten sposób wylądowało się na Dindze, trzeba było odpłynąć i dalej się poruszać. A tu spójrzcie, to tu jest taki olbrzymi jakiś ciąg korytarza, gdzie widać, tam jest taki człowieczek jeden z lampą, drugi człowieczek jest tam na tle kamienia tam niżej, a jeszcze niżej jest po tym dopiero namiot. Jakbyśmy tam dotarli tu na górę, to mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w nocy na Kasprowym i schodzimy na halę gąsienicową. bo nie było widać nic u góry, żadnego stropu. Było słychać potok, który gdzieś tam szumi, czyli jakiś potok płynie. Tu jest taka olbrzymie takie zejście, tu się idzie z tego miejsca do tamtego miejsca, się idzie 25 minut. To taka jest olbrzymia poróżnia na głębokości prawie 800 metrów w tym górze. Na Kazakrze, który trzeci raz w tym roku w tym roku po raz trzeci był na głębokości tej przy syfonie 1122 metry, czyli to jest dno tej jaskini syfonu. Myśmy wtedy, około 50 lat temu, potem postanowili wejść na Mont Blanc, czyli najwyższy szczyt w Alpach. Wtedy to był jeszcze najwyższy szczyt w Europie, czyli z dna świata na dach Europy. Nie? I pojechali do Chamonix, weszliśmy na Mont Blanc. To jest nasza grupa na szczycie Mont Blanc. Ja jestem pierwszy z lewej. Syn naszej grupki, już czterech, też nie żyje. W 70 roku zorganizowaliśmy pierwszą polską wyprawę eksploracyjną do jaskini Austrii. Wtedy tam z radia telewizji austriackiej mieliśmy śmigłowiec, który nam wywoził ten cały ładunek tam w górę aż pod jaskinię. A potem się szło do tych jaskiń, które tam widać. Zobaczcie to z tymi worami. No a po 10 latach taką syrenką raz pojechałem statkiem Rojkiem do Austrii też na wyprawę. Takżeśmy jechali autostradą w Austrii, bo wszyscy się zatrzymywali, tak pokazywali, albo się śmiali. Nie? Bo co to jakiś jeszcze samochód przedpotopowy jedzie po tych autostradach, tam gdzieś 70 czy ileś, a wszyscy śmigali 150 czy jeszcze więcej. Nie? Ale dojechaliśmy, ale się okazało, że na miejscu się syrenka rozleciała, musieliśmy pociąg i wrócić. No i to są z tej późniejszej wyprawy wejścia, czyli mamy trochę lepsze kombinezony. Tutaj też widać, jak tam w tej jaskini. To jaskini ja odkryłem na wysokości 2000 metrów, dlatego się nazywa weteranem szacht, czyli studnia weterana, bo ja byłem na tej wyprawie najstarszy, więc studnia weterana nazwa taką się przyjęła. Zorganizowałem taką wyprawę razem z Ukraińcami w góry Pamiro-Ałaju. To jest na pograniczu, przy chińskiej granicy w ogóle. I tam w tych były też jaskinie, ale to były małe jaskinie. O nich też można by było przy okazji kiedyś więcej powiedzieć, do których się trzeba było wspinać. I te otwory były gdzieś tam w ściankach. No a potem poszliśmy pod szczyty pięciotysięczne. Żeby dojść pod szczyty, to się niosło tu na grzbiecie takie bębnie jeszcze wtedy na tych stelażach. Po 50 kilo ważyły te ładunki. Szło się 20 kilometrów, potem taki ustawiało się namioty, nocleg, potem znowu 20 km i tak po 4 dniach doszliśmy aż na wysokość 4000 metrów, gdzie była baza i stamtąd żeśmy potem zaczęli podchodzić w górę, już po lodowcach, tych po czołach lodowcowych i wyszliśmy. To jest jeden z takich 5000 szczytów, na którym jesteśmy u góry. No pogoda nie była wtedy zbyt dobra, a z tego szczytu, zobaczcie, jest tylko do piku Lenina w Pamirze 30 km w linii prostej, czyli tam, gdzie jest Pamir, zaraz tam dalej. 7000 szczyt najwyższy w tym rejonie. Z tej trójki polskiej, co wtedy byliśmy, już tych dwóch nie żyje, tylko ja po prawej, natomiast Tadek Rojek już z Wałbrzycha, nie żyje, nie tylko Odziejczyk po lewej stronie. Z przewodnikami w 1985 pojechaliśmy w góry Mongolii, na pustynię Gobi, w góry Mongolii. To jest grupa przewodników, no tam się wchodziło bardziej turystycznie w górach Gurwan Saihan. No i teraz, jeżeli chodzi o takie te wyjazdy, to tak szybko żeśmy przelecieli. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o przewodnictwie. W 67 roku zdobyłem tą blachę przewodnika Tatrzańskiego. Wręczenie tych blach było na Gerlach. To jest na najwyższym szczycie w Tatrach, po stronie słowackiej. Pan Paryski jest w środku, który wtedy ostatni raz wszedł na Gerlach. Ostatni raz wtedy był na Gerlachu. Wręczał jeszcze Jasiek Krupski obok, Włodek Cywiński, to jest ten w kraciatej koszuli, autor późniejszych tych przewodników, tam go mamy z lewej strony, Edek Miranowski, no tutaj Kaspr Madejski, tu wielu jest tych, i to absolwenci też z naszego liceum, bo przewodnicy się wywodzili też z Zakopanego Wybrzeża przewodników tatrzańskich. Blachę dostawaliśmy z Mnichem, tą taką niebieską, a potem również z Koła Zakopiańskiego, to były te blachy na tej z Kozicą, wzorowane na pierwszej blaszy przewodnickiej Klinka Wachledy. No i jak zacząłem prowadzić wycieczki, ja prowadziłem 50 lat wycieczki, dopiero w zeszłym roku zakończyłem, czyli przez 50 lat, ale w wolnym czasie oczywiście, nie prowadziłem tak mnóstwo, bo nie miałem czasu na to. To tak wyglądało jak tam przy lodowym źródle, a wtedy przyjeżdżają grupy zakładów pracy, to zobaczcie w tych ortalionach, bo wtedy te modne były ortaliony, kupowane takie płaszcze od deszczu, byle jakby ubrani po jeźdźbu, chciałem powiedzieć. W każdym razie chodziło się z nimi tam gdzieś do Doliny Kościeliskiej, do Morskiego Oka, bo to były takie najbardziej typowe. miejsca, no i wiele kolonii zimowisk i innych tych prowadziłem tutaj w ogóle, czy po tych partiach reglowych, czy gdzie indziej, tu z młodzieżą szkolną pilotowałem wycieczki po terenie Słowacji, po terenie Polski na takich trasach. No i z nauczycielami miałem warsztaty, były takie parę lat temu warsztaty turystyczne, żeby nauczyciele wykładali turystykę i o regionie w szkołach. Były takie przeprowadzone i tu mamy właśnie taką grupę nauczycieli ze szkół zakopiańskich i tu na Karatówkach tam mówię co jak, gdzie trzeba coś opowiedzieć. Szkoliłem na kursach przewodnickich 40 lat, to był mój kurs, na którym tam na Spiskim Zamku mamy takie zbiorowe zdjęcie. I do dziś jeszcze prowadzę takie różne jakieś szkolenia przewodnickie, tu między innymi jest taka wycieczka szkoleniowa archeologiczna po Słowackim Podtaczu, to przed dwoma laty to zdjęcie. A wśród przewodników pełnił różne funkcje, jako sekretarz, jako szef szkolenia w ogóle. Egzaminowałem kandydatów na przewodników, to były takie egzaminy najpierw wstępne. No i wreszcie w 2000 roku pojechaliśmy do Francji, do Chambéry, bośmy z Piotrem Konopką po prostu wprowadzili polskie przewodnictwo na przewodnictwo, zrobiliśmy przewodnictwo światowe. Czyli powstało Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich i czterech nas pojechało wtedy do Chambéry na ten konferencję, na ten walne zgromadzenie się to nazywało. I tam dostaliśmy te blachy takie, co nam potem przypięli. To jest w środku, ten w kamizelce, to jest Peter Geyer, który był szefem wtedy tego światowego. I zostaliśmy przewodnikami międzynarodowymi z uprawnieniami na cały świat, czyli po wszystkich górach świata możemy prowadzić od tego czasu, z tym, że do teraz ci młodzi, którzy robią te kursy, to oni prowadzą. Mogą i w Ameryce Południowej, i w Himalaje, i gdzie indziej jeździć oficjalnie, bo mają certyfikaty właśnie te międzynarodowe. Tu akurat ten Peter Geyer przypomina mnie, po lewej stronie jest Mietek Ziach, po prawej Piotr Konopka, tam z tyłu jeszcze był Andrzej Lejczak. Szefem tego stowarzyszenia był najpierw Piotr Konopka po prawej, przekazał po 10 latach władzę Marcinowi Kacperkowi. Marcin Kacperek w tym roku przekazał władzę Ludwikowi Wilczyńskiemu, czyli to już zaczęło się trzecia dziesiątka tego naszego stowarzyszenia międzynarodowego. No i jeździmy od czasu do czasu, właśnie co roku przed tym, żeśmy jeździli do Słowaków, gdzie jest Święto Horskich Wodców w Starym Smokowcu i tam jest zawsze poświęcenie lin. A w Urzędzie Miasta z kolei odbywały się te główne zebrania lidera. Liderzy to są też przewodnicy międzynarodowi, którzy mogą prowadzić tylko bez użycia linii i bez linii po lodowcach. Mogą prowadzić też po świecie, w różnych krajach, ale nie używając sprzętu alpinistycznego. W Roztoce w 2013 roku przyznano mi tatrzańskiego mnicha, to Artur Mida, przewodnik z koła Macieja Sieczki, taką statuetkę mi wręcza. Z dyplomem na 140-lecie przewodnictwa tatrzańskiego jakiś tam dyplom mi wręczono, a to dziewczyny mi podziękowały za stulecie, nie tylko stulecie, ale za te wszystkie szkolenia przewodnickie tych 40 lat. No i teraz słuchajcie o ratownictwie jeszcze, bo też byłoby to niepewne, czyli też z tej akcji ratunkowej po tych moich kolegów, tak jeszcze pod galerią gankową, ja tam z tyłu idę. Najtrudniejsze były te wyprawy ratunkowe do jaskiń. W ratownictwie jaskiniowym musiałem brać udział, dlatego że oni się do mnie zwrócili, żebym jako dobry grotowac po prostu brał w tym udział. Dlatego się do dobry zapisałem w 67 roku, w 71 stare składałem przysięgę. I to są moi ojcowie chrzestni do topru. Czyli Tadek Gąsienica Giewon, nie żyjący, teraz jest o nim film Bez Ale. I Michał Gajewski, który ma 86-7 lat, jeszcze tam mieszkał w Kościelisku. Dwóch moich chrzestnych. Na kursie drugiego stopnia na hali Gąsienicowie byłem tam, szkolili mnie znakomici zresztą instruktorzy Władysław Gąsienica, Rej Pierwszy, Józef Rukowski, Staszek Janik, jeszcze na zdjęciu są. No tam wtedy znosiliśmy w bambusie, bo tak się jeszcze wtedy trenowało. Zjeżdżaliśmy w Kamingerze z różnymi znosami na Kościelcu, takie szkolenia były. I pierwszy raz wtedy wylądował śmigłowiec, jeszcze SM-1 na Karczmisku w czasie naszego tego właśnie szkolenia. To było pierwsze lądowanie takie szkoleniowe, bo pierwsza akcja ratunkowa śmigłowcowa to była w pięciu stawach w 1963 roku, kiedy wylądował Augustyniak na stawie, w wielkim stawie. I wtedy Stadek Augustyniak, też już pierwszy pilot śmigłowcowy. I wtedy załadowano do tego śmigłowca polsko kontuzjowanego narciarza. Dwóch było wtedy ratowników, Wojtek Dawkowski, Franek Sprytek, w środku jest Zygmunt Wójcik. A dopiero założono lądowisko przy szpitalu w 1974 roku, od kiedy zaczęli tam lądować helikoptery, ale to wtedy ląduje jeszcze przed szpitalem. Ja wtedy byłem w szpitalu, bo się leczyłem na jakiejś wrzodzie na dwunastnicy czy na czymś i miałem ze sobą aparat. I nagle słyszę, że leci śmigłowiec, więc wystawiłem aparat przez okno, sfotografowałem pierwsze lądowanie śmigłowca z przodu jeszcze, kiedy nie ma lądowiska, a Hajdukiewicz go przyjmował, ten słynny Jurek Hajdukiewicz przyjmował ten śmigłowiec na lotnisku. No, lawina źle w żandarmerii, nieraz trzeba przekopywać takie no, głębokie jakieś te zwały śniegu. To jest pierwszy pies ratowniczy Cygan Józka Uznańskiego. Sądowanie lawiny w kotle świńskim, 3 dni było sądowanie, poszukiwanie takiego Niemca. Jeszcze wrócimy do tego. I się okazało, że po 3 dniach 200 nas szukało. Wojsko szukało, kopało. Bo dwóch Niemców poszło. Jedynie Niemiec się uratował, bo u góry lawiny zawiadomił, a drugiego porwała lawina. I w lutym żeśmy przeszukiwali, nie ma go. I w końcu ja wpadłem na taki pomysł, że muszę by go radiestezyjnie nie poszukać ewentualnie. No i nie miałem nic ani ohadełka ze sobą, tylko zdjąłem tą obrączkę, jakąś nitkę wyrwałem cienką, no i idę sobie przez to lawinisko. Najpierw sobie mentalnie tam poukładałem w głowie, czy jak trzeba się pytać o ohadełka. Idę sobie w górę tym lawiniskiem i pytam się, żeby pokazał, w którym miejscu ewentualnie leży ten Niemiec. I tak sobie przechodzę, na początku mi pachę dłużą, tak cały czas, potem dochodzę do pewnego miejsca, zaczyna mi chodzić tak, dochodzę do pewnego miejsca, pokażę mi tak, czyli na tak. Potem mi dalej do góry, znowu jest tak i znowu nie. Więc wiedziałem, że to jest taka strefa, ale lawina miała 100 metrów szerokości. I zaraz poszedłem z boku i to samo. I w ten sposób idąc, wyciągnąłem takie miejsce, 10 metrów na 10 metrów w tym ogromnym lawnisku, który zaznaczyłem tyczkami te 10 metrów i mówię, słuchajcie, tutaj kopcie, w tym miejscu kopcie w tej lawinie. Najpierw się rzucili żołnierze z łopatami, wykopali na 3 metry głębokie takie tyraliery co pół metra. Potem weszli ratownicy 4-metrowymi sondami i zaczęli sondować z dna tych rowu jeszcze w dół. Sondy im wchodzą i nic, i nie ma. No to sobie się cholera, coś mi chyba nie zadziałało, nie wiem co jest. Ale się okazuje, że w maju, jak śniegi stopniały już, resztka lawiny została tam jeszcze w tym kotle świńskim, to wtedy Chris i pies Jaśka Gąsienicy Roya w tym kwadracie znalazł tego Niemca. A wtedy go, dlaczego się nie udało na niego trafić? Bo był w pozycji pionowej, ten Niemiec taki, czyli mogła pójść sonda tu albo tu, nie trafił akurat w niego i był na głębokości wtedy 9 metrów, czyli taka była, tam była lawina do grubości 10-11 metrów i wtedy i przez to nie trafili. Natomiast potwierdziło się, że w tym kwadracie przeze mnie wyznaczonym ten Niemiec był. No, kilka innych historii też takich miałem, ale to nie akurat jest dzisiaj do opowiadania. No po tej jakiejś zjazdy z tymi, najtrudniejsze były akcje te Wielkiej Śnieżnej po Grotowarzu. Ten właśnie zginął w 70-metrowej studni Witek Przywała. A to jest Alek Petrujki, który w Jasek Niebystrej utopił się w piątym syfonie. W piątym syfonie tam wpłynął i już z tego syfonu nie wypłynął. Natomiast wtedy wezwano, bo nasi ratownicy, ani nurkowiec z Polski, po prostu nie mogli zanurkować, bo była tak mętna woda, że nie było widać na 20 cm. Ojciec tego Alka sprowadził z Paryża najwybitniejszych ratowników francuskich, którzy przyjechali na galatówki. Jeden był od nurkowania w brudnej wodzie, a drugi był od nurkowania w głębokiej wodzie. I tych dwóch poszło do tego syfonu, zanurkowało, trafili na tego Alka, pociągnęli go, tu jest wylot z tego syfonu, do tego miejsca, ale tu go zostawili. I z tego miejsca dopiero nasi koledzy, to jest Andrzej Blacha, tu dopiero Alka związali teraz i teraz wyciągamy Alka tutaj, znaczy mnie tam nie było, koledzy wyciągają Alka i potem z tej jaskini jeszcze przez następne ciągi go wytransportowali na zewnątrz, czyli Alek w tym piątym syfonie zginął. A syfon ten, jak się okazuje, bo Krzysiek Starnaszki go po paru latach przenurkował, to się okazuje, że ten syfon na 320 metrów, tak ogromnie, a on się utopił na 15 metrach, na pierwszych 15 metrach. Ale o tych wypadkach to by można było opowiadać, bo tu na noszach Petrla też wyciąga się z jaskini. I kiedyś współpracowaliśmy z 6. Pomorską Dywizją Powietrzno-Desantową, no właśnie w ratownictwie jaskiniowym. To są zawody Klimka Baglety, to jest Jasiu Bagleta Curuś, ten pierwszy w koszulce takiej, tu ESO podchodzi. Zobaczcie, to jest na start po Ćwinicę, bo tym był slalom, znaczy zrobił gigant, oczywiście się znam wymagało, albo takie biegi zjazdowe. A to jest na 1 maja, spójrzcie sobie, tego pierwszego rzędu nikt nie żyje. Michał Jagiełło ostatni numer, ten w zeszłym roku, w tym roku miał żyty pogrzeb. Michał Jagiełło w lutym zmarł, a tu mamy Przajbę, czyli Władka Roja, Jurka Hajdukiewicza, Michał Jagiełło, Staszka Janika, Szubera w pierwszym rzędzie. Historyczne zdjęcie na 1 maja, wszyscy elegancko ubrani. Woleli pójść zamiast tam ze szturmówkami, no to woleli pójść wszędzie w takim elegancko ubrani, bo wtedy się przynajmniej dziewczyny za nimi oglądali. Sędziowałem te zawody tych ratowników, ludzi na Nusaru, gdzieś tam w kotle Kasprowego, bo sędzią narciarskim też byłem, ale niewiele czasu miałem na te zajęcia. Patrole jakieś tam takie ratownicze prowadziłem, to jest mój syn właśnie, ten z lewej strony na Świnicy, ja tam z prawej, a Kazek Krzyk, ten znany taki grotowac, jest akurat w środku, też ratownik taczeński. W 1992 roku zarejestrowano TOK, czyli po prostu powrócono do starej nazwy. Grupa Tatrzańska go przestała istnieć, powstał TOK. I to jest na sali sądowej, jesteśmy w Sączu z Marcinem Józefowiczem, wchodzimy na salę i wtedy odbyło się zarejestrowanie TOPR-u, no i mamy ponownie TOPR. A na 90-lecie TOPR-u niektórzy z nas zostali odznaczeni. No, ja tam z prawej strony też jestem, dostałem Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. No a jak się na Słowacji jeździ, to trzeba się było nieraz z kolegami napić, nie? Bo tam wiadomo, że jak się na Słowacji jeździ, to kolegów jest pełno, no jakby się odmówiło, to źle się na człowieka patrzą. Na Zwirówkę też często wyjeżdżamy, bo tam na Zwirówce to jest to zawsze te w pamiętną rocznicę wyprawy na Zwirówkę. Te spotkania akurat na Krzesiu, nie? Tutaj Tomek jest naczelnik też na szczycie tam. Zawsze ratownicy przychodzą albo na stronę słowacką co roku, albo odwrotnie ze strony słowackiej na polską stronę. No a na symbolicznym cmentarzu pod Osterką, teraz będzie akurat za 3 tygodnie, tam zawsze wspominamy tych, co zginęli w górach. I tu akurat tam Jarosz Szworc, to jest ten Słowak, to on zawsze wyczytuje tych, co zginęli po stronie słowackiej. Adam Arasek albo ja czytamy tych, co zginęli po stronie polskiej. Przeważnie ginie w Tatrach od 30 do 40 w ciągu roku, takie średnie. Czasem jest lepszy rok, że tylko 20 zginie, ale tak to bywa i więcej. Nasi seniorzy, Józef Gnański, Antek Janik, Łukaszczyk Zbójnik, nie, na jakiejś tam imprezie i spotkanie okładkowe w grupy tatrzańskie, grupy podhaleńskiej tatrzańskie, składanie sobie życzenia okładkowe. No a ponieważ mówiła tu pani, że ja byłem nauczycielem, oczywiście byłem nauczycielem w Ochoju wiele tam lat, geografem zawodu, przepracowałem w szkołach 33 lata, uczyłem różnych przedmiotów, uczyłem nauki o człowieku, życie w rodzinie socjalistycznej, był taki przedmiot swojego czasu, o wychowanie w rodzinie socjalistycznej, matematyki uczyłem, na maturze pytałem chemii, wszystko mi wpychali, żebym uczył. Jak zobaczyli, przyszedł młody nauczyciel, to mu trzeba jak najwięcej przedmiotów dać. Jak w Kowalach uczyłem pierwsze lata, to słuchajcie, szedłem na godzinę 8 do szkoły, uczyłem do godziny 2, miałem godzinę na obiad i od godziny 3 zaczynałem wieczorówkę, kończyłem o 10. I tak było dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli. Można się było zarzucić w ogóle wtedy. I to jest ta pierwsza moja szkoła w tym, co mam tych maturzystów, mieli 78 lat w ogóle. Tu uczyłem w Kowarach i to była 11-latka wtedy, bo 11-latka. I tak wyglądało, zobaczcie jak teraz, jak wtedy chodzili dziewczynki ubrane do szkoły. W fartuszkach jednakowo ubrane na czarno, takie skromne, tu z koniżykami, nie tak jak teraz. Nie różnie tak nie chodzą, tylko tak wtedy musiały obowiązkowo chodzić do szkoły. Ja tam jestem między innymi z prawej strony. Tu później miałem z tymi chłopakami, pojechałem, zrobiłem im taki obóz. Od Ustronia po Tatry. Przeszliśmy pieszo przez całe Beskidy, tu aż w Tatry, no oni tam z piłką, wieczorem się pograło w piłę, potem się chodziło, zwiedzało i to jest tablo. Pierwsze moje, zobaczcie, lato właśnie kiedy uczyłem, 56, 57 rok. Ja jestem trzeci od prawej, jako młody nauczyciel po studiach właśnie na tym tablu. A to są ci najstarsi maturzyści, co mają po 78 lat w tej chwili. A ten pierwszy z prawej maturzysta to tylko 2 lata był ode mnie młodszy, więc jak zdał maturę, tośmy poszli na piwo. Potem oczywiście większość to przepracowałem w szkole na najwyższym poziomie w Polsce, czyli ta średnia szkoła najwyżej położona w Polsce na wysokości 1000 metrów nad poziom morza, teraz tam jest dyrekcja Parku Tatrzańskiego. Kiedyś to była przez 60 lat szkoła, gdzie się kształciła młodzież, a równocześnie leczyła. I tam różne funkcje miałem. Byłem kierownikiem, byłem wychowawcą, nauczycielem, kierownikiem wychowania, PO dyrektorem szkoły, a byłem tylko PO dwa razy, bo nie byłem w partii nigdy, ani w żadnych partiach nie byłem. W związku z tym, co byłem tylko wtedy, jak była awaria, to byłem PO dyrektor. A jak przyszedł dyrektor partyjny, to już byłem zwykłym nauczycielem. Tak? I tak było przez wiele, wiele lat. No, a ponieważ tam był fajny park, więc młodzież miała lekcje na powrót, tam coś w takich stołach. Mieliśmy poszkodowaną młodzież, Wózkową i Okura. To jest Władek Lamerus, tam ten chłopaczek. Ten właśnie Władziu, który ma pierwszą tablicę na Wiktorówkach, taką tam ufundowaną w miejscu pamięci. Władziu Lamerus, artysta, pokenarz. Ale ja go, słuchajcie, ja go uczyłem w ogóle rysunku. Czyli też uczyłem plastyki, bo ja tu miałem kilku tych, co potem ASP robili. Ja tu uczyłem też jakiś tam zajęć plastyczny. No a ze sprawniejszymi robiliśmy mnóstwo wycieczek, Beskidy różne, tam od Bieszczadów aż po Beskid Śląski, tu w Tatrach, o Włodek, Sławek Rymen, to jest ten taki w środku chłopak, to jest pani Rymenowej, dyrektor firmy, to jest tego syn.
Nieżyjący
oczywiście Sławek. Mój uczeń do mojej klasy chodzi Sławek Rymen. No i Beskid Śląski na kolejki, które tam były na Czantorie, a w zimie uczyłem jakieś tam pierwsze kroki na natak do tych pacjentów z tego sanatorium, no tam oczywiście na pulku pod Kuźnicami jakieś pierwsze kroki, organizowali imprezy jak wielką grę, na przykład tam żeśmy parodiowali różne takie historyjki z telewizji, wróżyłem na Andrzejki, nie, z ręki, z czego się jeszcze dało w ogóle tam, także różne wróżby, no i organizowałem zabawy, wieczorki taneczne, komersy. Tu jest też takie tablo Kuźnickie, jedno z tablo Kuźnickie, ja też jestem z prawej strony u samej góry, tam taki w białej koszuli. I to już było tych no, maturzystów znacznie więcej. Tu z tych nauczycieli tylko chyba nas trójka jeszcze żyje, bo też już nikogo już nie ma, już wszyscy pomarli. Ale uczniowie byli fajni, bardzo fajni, to 70 lata wtedy. No a po maturze był taki mały drink z tą dziewczyną, to do dziś utrzymuje kontakt, mieszka w Krakowie. Bardzo fajna dziewczyna, tylko choruje na zaniedbanie. Słuchajcie, od 50 lat prawie w ogóle, cały czas jest na łóżku, bo cały czas wymaga opieki. No i to są ostatnie szkoły w Kuźnickiej. Zanim się TPN tam wprowadził, wziął to jeszcze była ostatnia matura, to jest ostatnie grono pedagogiczne, które wyszło ze szkoły, zrobił im zdjęcie, koniec i przejął to Tatrzański Park Narodowy. A to jest wasze liceum, spójrzcie, to jest na chyba 80. Któreś tam lecie było, ja wtedy tu 3 lata uczyłem, 80-lecie i spójrzcie, tu w pierwszym rzędzie z panią Posadzką jestem tu, potem tam jest od rosyjskiego Jakubowska, o ja tak, Jakubowska pamiętam, i zaraz obok jest, no, też z mojego bloku, Ustupska, no także gdybyśmy zobaczyli, to tu już tego grona już wielu nie ma. Czyli to jest zdjęcie na to 80-lecie. A to jest na stulecie już teraz, to co niedawno było, nie? Także tutaj my się spotkali w
innych latach.
No, 4 lata temu, to już jak to leci, no. Ale uczyłem jeszcze w hotelarzu też, czyli w różnych szkołach. W hotelarzu to Policjalnym Studium Obsługi Ruchu Turystycznego. To jest 20 lat po maturze, któregoś tam rocznika, to jeszcze Mitanowie są z lewej strony. Znaczy Mitan jest i Pycowie są, ja tam jestem koło nich. No i jeszcze przez 20 lat pracowałem w Wojskowym Domu Kultury Jutrzynce. Też jak prowadziłem tam kółko fotograficzne, a potem prowadziłem kółko turystyczne krajoznawcze i z tym kółkiem żeśmy chodzili po jaskiniach, bo takich różnych tam gdzieś do Kasprowej, do innej. W sumie w okresie od 70 do któregoś tam 2000 roku przeprowadziłem 30 konkursów wiedzy o Tatrach. I to jest Hubert Jarzymowski, też nasz uczynie, ale jak się chłopak już teraz no, wybił, raczej napisał, teraz ukaza się jego następna książka, Duchy Miejsca o symbolicznym cmentarzu pod Osterną. Fajna książka, teraz będzie już na półkach księgarskich. Napisał Karolus Wiktor, to jest w takim stylu fajna książka górska napisana, że zdobywa nagrody w ogóle. Bardzo fajny chłopak też ten Hubert Jarzymowski. No i on wygrywał konkursy. Tu macie uczestników, co wasze te konkursy wiedzy o Tatrach wygrało co najmniej kilka, może 8-9 razy nawet. A potem była dla uczestników tej wycieczki, znaczy wycieczki takie były organizowane, to między do Inwałdu, do tych takich parku miniatur. No i 20 konkursów w Kościeliszku przeprowadzili, w Witowie, w Dzianiszu, to jest o gminie Taczeń, o gminie Kościelisko. Ostatni konkurs to był w zeszłym roku, w grudniu, to już w nowym tam ośrodku Centrum Kultury, który jest w Kościelisku. Oj, to są już uczestnicy ostatniego mojego konkursu, który przeprowadziłem no, prawie rok temu i na tym konkursie skończyłem, czyli 30 o Tatrach i 20 o gminie Kościelisko. A jeszcze no, współuczestniczyłem w organizowaniu konkursów Poprad Zakopane, też takie konkursy były międzynarodowe między szkołami z jednej strony, z drugiej strony. Uczniowie i ze szkół Popradu i tych potem obwoziłem po różnych tych miejscach zabytkowych. W sumie wygłosiłem, tu jest 650, ale około 700 prelekcji w różnych ośrodkach wypoczynkowych, a także na różnych spotkaniach, szkoleniach, w speleoklubie taczeńskim. No i byłem też w wojsku, bo oczywiście nie szwarcowałem się, tylko jak trzeba było, to poszedłem do wojska, byłem na poligonie. I słuchajcie, byłem na wojsku na poligonie razem z Piotrem Skrzyneckim. To był mój kolega, bo Piotr Skrzynecki studiował, który założył piwnicę pod bananami, bo może młode pokolenie może o tym nie wiedzieć. W każdym razie w Krakowie taką słynną piwnicę założył na wzór francuski. To z Piotkiem byliśmy na poligonie, ja mu nawet LKM nosiłem, bo mówił tak, czy weźmiesz za mnie LKM, to ja ci dam drugie danie. No to ja wolałem wziąć drugie danie jeszcze, ja powinien nosić trochę za niego LKM, bo on jemu się nie chciało. No. Więc, a potem szkoliłem komandosów z Józkiem Pitoniem. Tam jest Józek Pitoń w niebieskiej koszuli. Ja jestem przed nim tam. Z grupami komandosów szkoliliśmy ich albo w Tatrach, tutaj na siwiańskich turniach, albo w Skałkach Podkrakowskich. Tu jestem właśnie jako komandos razem z innymi instruktorami w Skałkach pod Krakowem. No i mój syn był akurat w czynnej służbie wojskowej, przyjechał w takim mundurze, a ja jestem w mundurze jeszcze komandoskim i tutaj w Skałkach. Myśmy sobie razem takie zdjęcie zrobili, a potem to mnie już tylko powoływali na szkolenia kadry i ostatnie lata już przed zmianą już ustroju no, tylko szkoliłem oficerów samych gdzieś tam tutaj Tatrnicko i już miałem dostać, bo jestem ten stopniu tylko porucznika, już miałem dostać kapitana, no, ale czasy się zmieniły, więc kapitanem nie jestem, ale jestem tylko porucznikiem. No i zagrałem też tam w takie scenki w różnych filmach, tu między innymi w Alaska Story razem z synem o poszukiwaczach złota na Alasce, tam żeśmy razem z Kirkiem Douglasem, gdzie tam dziubali do śniegu, wyszukiwali, gdzie tam trup leży w ogóle, potem żeśmy wyciągali tą aktorkę do góry. No, też przygody różne. To było kręcone tu w Polsce, ale było i na Syberii, i w Finlandii, jeszcze w kilku innych miejscach. A z Christianem Parmą wydałem dwa wydania przewodnika turystycznego Jaskinie Tatr. Teraz się ukazał taki album Jaskinie, jego autorstwo, mój tekst, to jest gruba książka, 2 kilo waży, więc tego to tam w księgarni można pooglądać. No i od 25 lat pracuję w redakcji Tygodnika Podkrańskiego, już jako emeryt. Od 12 lat redaguję Strony Górskie. To jest Zosia Szwajnos, z którą składam te Strony Górskie. Ona tam już jako ten plastyk komputerowy, nie? Grafik komputerowy, ja jej tam mówię co gdzie, jak tam ma poprzekładać, a to była nasza naczelna Beata Zalot, teraz jest sekretarzem redakcji. No i w tygodniku, w czasie litury nas tam jest, nie? Czyli z Nowego Targu, tu z Zakopanego, to są pracownicy Tygodnika Podkrańskiego. A skąd zdobywam do tych artykułów wiadomości, do tych już tam 6000, no z różnych tam materiałów, czyli z artykułów nagrywam na konferencjach prasowych. Z Anną Milewską, aktorką, mam wywiad w hotelu Kasprowy, chyba wtedy opowiadał o swoim mężu Andrzeju Zawadzie. To jest ściągnięte z internetu, ale z Kingą Baranowską się znamy, natomiast z Mesterem nie miałem szczęścia się jakoś tam dogadać. Nigdy, natomiast zdobywca Mount Everestu, pierwszy zdobywca Mount Everestu, Edmund Hillary, jak był zakopany, jego żona. Tośmy się widzieli, Krzysiek Wielicki, wtedy żeśmy się spotkali i tam żeśmy mogli różne rzeczy od niego się jeszcze dowiedzieć, jak to było z tym pierwszym wejściem w 1953 roku na Mount Everest. A to jest Peter Szperka, którego 3 lata temu zastrzelili terroryści w bazie pod Nanga Parbat, pod 8000 w Pakistanie. Tu jak w czasie 500 wejścia na Gerlach, on miał już 685 wejść na Gerlach, gdyby go nie zastrzelili, to by prawdopodobnie do 1000 doszedł. Byłby pod tym, już tak jest pod tym względem rekordzistym, jeżeli chodzi o wejścia na Gerlach. kosztorem takim góralskim. A to jest Krzysiek Starnawski, który jest rekordzistą Polski świata w nurkowaniu. Teraz, jeżeli ktoś się interesuje nurkowaniami, to jest, została w zeszłym tygodniu odkryta przez, pod jego kierownictwem i Granicka Propast, najgłębsza studnia zalana przez wodę 404 metrów. Robot tam do takiej głębokości to popłynął. Natomiast Krzysiek w tej jaskini zanurkował na 265 metrów. To też jest wyczynnik, to jest rekord, to był rekord polski, natomiast w Albanii pobił ten rekord na 278. I słuchajcie, na dół, on mówi, że schodził na dół, na te 278 się schodzi na tam 15-20 minut, ale w górę wychodzi 18 godzin, bo on może tylko parę godzin wyjść do góry, musi być to kompresja, musi odczekać tam 2-3 godziny, znowu wyżej i dopiero po 18 godzinach się może pojawić, żeby się ciśnienie w miarę wyrównywało. Bo ciśnienie tam jest takie, jak tłumaczył, takie jak w tirze, w oponach, gdzieś tam jeszcze razy przekraczające, takie jest ciśnienie na człowieka, który nurkuje na taką głębokość. Krzysiek Starnawski. Tu macie wypisane, to jest te 404 metry, nie? I tam mamy głębokość 278 i jeszcze 262 do Franickiej Propaski. A to jest Kaśka Tużańska, teraz to jest pani doktor, która jest z Zakopiańskiego Szpitala, która super nurkuje. Ona przenurkowała z kolei w Tatach, jest rekordzistą w nurkowaniu, bo przenurkowała 600 metrów takich poziomych syfonów i dopłynęła do Kociego Syfonu, gdzie się zanurzyła na głębokość taką jak morskie oko, 50 metrów. I sobie wyobraźcie, przepłynąć taki kawał, mieć jeszcze taką psychikę, żeby jeszcze w nieznanym syfonie zanurkować na taką głębokość jak morskie oko, jeszcze nie doszła do końca. No więc niesamowita kobieta. Ona jest teraz na kursie przewodnickim i niezależnie od tego, że nurkuje i wiatraka, i gdzie indziej, mieszka w Zakopanem. O, tu zobaczcie, się przygotowuje do nurkowania właśnie w tej Kasprowej Niżnej. A tu, to jest ten syfon, gdzie na 50 metrów nurkowała po tym polskiego. To jest kolejny, też lekarz w Zakopanem. Krzysiek Wramicz. Lekarz, też rekordzista w nurkowaniu, bo on z kolei zanurkował w najwyżej położonym jeziorze na świecie, w Andach. To jezioro jest w Andach na szczycie Nevado Tres Cruces, na wysokości prawie 6 km. Zobaczcie, to jest to jeziorko tam, w tym kraterze wulkanu takim, co jest. I pojechała tam wyprawa dwa lata temu. Krzysiek tam zanurzył się. Wystarczyło mu się zanurzyć, żeby to był rekord Guinnessa, wystarczyło się zanurzyć na 11 metrów. I on te 11, 10 metrów nawet, on zanurzył się 11 metrów i jest w księdze Guinnessa jako rekordzista nurkowania w najwyżej położonym jeziorze na świecie. O, zobaczcie, to jest bliska to jezioro i Krzysiek na tym tyle. Tu w Zakopanem go możecie spotkać, nie daj Boże, ktoś pójdzie do szpitala, ale czasem i poza szpitalem również. Krzysiek Żurek, rekordzista polski, rekordzista, też rekordzista, przejściu główny granitar. Przeszedł główny granitar szybciej niż Wojtka Cywińskiego w tym samym roku zresztą. W ciągu 3 dni. Od przejęcia Zjarskiego, przejęcia Łuczańską przeszedł w ciągu 3 dni. No i jeszcze mamy kolejnego rekordzisty, bo to, o tych wszystkich, to wam tu pokazuję, pisałem tam wiele razy różne artykuły, dlatego ich tutaj prezentuję, żebyście widzieli, że ludzie mają takie fajne hobby, tam różne rzeczy można robić. A Jędrek Dobrowolski z kolei jeździ na nartach, ma takie super kombinezony. Tu zobaczcie, to jest fars właśnie akurat na tej trasie zjazdowej, gdzie on startował już parę razy w Pucharze Świata i Mistrzostwa Świata na czas. I to jest jego aktualny rekord i rekord polski uzyskany poza granicami Polski. 244. To jest tylko o parę kilometrów mniej od rekordu świata, Oregony, tego Włocha Oregony. Czyli też wynik wyśrubowany mocno. A tu mamy ich obu. Jacek Nikliński jako krajowy rekordzista. Jędrek Dobrowolski jako światowy rekordzista Polski, czyli w górach świata. Jacek Werbecha, jak wrócił, przesunął z tego Tomka Kowalskiego tam na Brodwiku, to potem jak wrócił, porobił zdjęcia i tutaj mi pokazywał te zdjęcia, jak tam ten Tomek leżał na tej poręczówce, trzeba go było wypiąć, przesunąć go w bok, tak żeby alpiniści w następnych latach po nim nie wchodzili, bo on był dokładnie doczepiony do liny, gdzie było przejście w górę i w dół. Więc musieli go razem z tym Jackiem, Jawieniem przesunąć nieco na bok i zabezpieczyć, a potem jeszcze zabezpieczył to jeszcze Pakistańczyk, który jeszcze w następnym roku wziął od rodziny taki fajny kombinezon. Włożyli tam do kombinezonu, zaszyli go tutaj i przesunęli go jeszcze w bardziej bezpieczne miejsce i tam leży. Natomiast Maciek Berbeka nie został znaleziony, ale Maciek Berbeka leży, ja tam pokażę jeszcze w takiej szczelinie. To jest bardzo, to jest super taki wspinacz, on już teraz nie jest znany, Bubu Mole, wspinacz lodowy, wspinacz skałkowy, tutaj jak był Zakopany, tośmy się spotkali. Włodek Hełkowski zmarł 2 lata temu w Warszawie, docent meteorologii. On był pierwszym Polakiem, który zimował na Antarktydzie i myśmy wtedy się we dwójkę starali o wyjazd na Antarktydę, to było w 1958 roku. Ponieważ Włodek już miał doktorat w Warszawie, więc miał lepsze chody i pojechał na tą Antarktydę i tam zimował, był pierwszym Polakiem, który spędził cały rok na Antarktydzie. Natomiast ja byłem tylko na tym Kasprowym, no nie miałem przebicia, jeszcze nie miałem żadnych doktoratów, zresztą nie mam do dziś, bo mi stawia utrącenie. No w każdym razie nie pojechałem na tą Antarktydę. O, to jest jeszcze fajna sprawa tutaj, słuchajcie. To jest na stulecie Krzyża na Giewoncie. Stulecie Krzyża na Giewoncie, 19 sierpnia 2000 rok, nie? Czy pierwszy rok, 2000 jest tu, 100 lat było. Pierwszy rok, a. Wtedy ksiądz Gacek, to jest ksiądz z Gliszarowa, który teraz ciężko choruje, razem z Filipem Babiczym wyszli na szczyt jeszcze wieczorem, żeby o wschodzie słońca odprawić mszę na to stulecie. Zanim jeszcze pójdą pielgrzyki, tam od Trostka, jedna przez Małą Łąkę, druga to jak pójdzie z tej strony. No i się okazało, co po odprawieniu mszy, pogoda była w miarę dobra, słońce jeszcze świeciło, jeszcze żadnej burzy nie było. I wtedy nagle o godzinie 10 nad Giewą nadleciały bociany. Nadleciały bociany i zaczęły krążyć tak nad Giewą. No i pokrążyły 15 minut, poleciały, potem dopiero w ogóle nadeszła burza, potem były te jeszcze pielgrzymki doszły, nie szybko tam były tylko do krzyża, potem zaczęli schodzić na dół, kiedy już ta burza była, szybko ludzie schodzili na dół. I ja się z tym Filipem Babiczem na drugi dzień potem spotkałem na wywiad, żeby mi poopowiadał, jak to było tam na tym szczycie, na te stulecie. I on mi to o tym opowiadał, o tych bocianach. Ja mówię, sobie, sfotografowałeś te bociany? No mam na zdjęciu. Kto pokaże to zdjęcie? Pokazał mi to zdjęcie, ja tak się patrzę na to zdjęcie i zaczynam liczyć te bociany na tym zdjęciu. I tych bocianów było 67 albo 68. A tyle ludzi zginęło na Giewoncie do tego czasu. Czyli 60, tyle ile ludzi zginęło na Giewoncie do 2001 roku, tyle przyleciało bociany. Duchy tych przyleciały nad tym, pokrążyły na to stulecie i poleciały. Że niesamowite. Ja tego zdjęcia nie mam, ale Filip jest teraz, prowadzi szkółkę wspinaczkową we Francji. Ja do niego mailowałem, żeby mi przysłał to zdjęcie. On powiedział, jak tu przyjedzie, to mi to zdjęcie da. Ja go zeskanuję, także mieć dowód na to, że rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. No, w himalajskich wyprawach pisają, tu mamy Zabadę, Wankiewicza, takie różne kartki dostawałem z tych różnych wypraw, z różnymi autografami, pozdrowieniami. A Maciek Berbeka, słuchajcie, jest tam, gdzie jest tam ten trójkącik i w lewo taka szczelina. Tam w tej szczelinie leży Maciek Berbeka. Prawdopodobnie, no w 90 iluś tam procentach, czyli schodząc w dół, wpadł do tej szczeliny, bo tam kalina wchodziła do szczeliny i już tej szczeliny, albo już od razu wtedy stracił przytomność, albo tam się zabił, albo tam umarł za nas. A tu mamy Heizera, który też potem zginął niedługo na Gaszebrumie z kolei. Z takich jeszcze fajnych zdjęć, to zobaczcie, to jest pierwsza pielgrzymka papieża do Nowego Targu, do Polski w ogóle, 79 rok. Zobaczcie, tu jest ponad 1 000 000 ludzi na Podhalu wtedy w Nowym Targu. Potem papież przejeżdżał, obok mamy jeszcze drugiego papieża, bo Ratzingera tu mamy z tyłu, to jest następny, jak tam siedzi jeszcze wtedy jako biskup i Macharskiego, który też już w tej chwili nie żyje. Przejeżdżali potem w pobliżu przez cały ten tłum. Pochówek Tetmajera, ksiądz Tischner, potem biskup ten, Mały Ślak i tak dalej. Tutaj tu mamy cały też i nasz proboszcz, nie? Zakopiański. No a to jest zdjęcie, którego prawie nikt nie ma, bo nie wolno było wtedy fotografować. Ja wtedy poszedłem akurat jakiś tam trzask usłyszałem i stanąłem na rondzie i miałem aparat taką lustrzankę. Tak, tu byłem zasłonięty i odwróciłem się tyłem, bo milicja pilowała, bo to było za komuny jeszcze. I zrobił tylko taki odchył i zrobił to zdjęcie i zaraz się z powrotem odchylił, żeby mi nie skasowali aparatu, więc udało mi się zrobić, jak pociąg rozbił bramę i wjechał na ulicę. To się zdarzyło o 5-6 godzinie rano, w latach 80, teraz nie pamiętam dokładnie roku. To jest ostatnie moje zdjęcie Staszka Marusarza na pierwszym Pucharze Świata w Zakopanem w 90-tych latach, kiedy tylko Boklew leciał z tyłem takim, z nartami. A jeszcze wszyscy skakali wąsko z nartami, czyli wtedy Weissflug wygrał ten jeszcze skakał normalnie z równolegle prowadząc narty, a potem tylko był taki, był ostatni. No, wtedy punktowano więcej tych, co prowadzili równolegle narty. Staszek Mariusz na tym pierwszym konkursie. W Muzeum Małysza w Wiśle, no tu się witam z rzeźbą Małysza, nie? Tam na Matylde fajne ma muzeum. To z kolei jak było obrywanie chmury na Głubałówce, to zasypało całą kolejkę takim błotem i tym wszystkim trzeba było przez dwa tygodnie usuwać to wszystko, żeby kolejkę uruchomić. No i w trzech pokoleniach wyszedłem na rysy. To jest mój wnuk, mój syn, no i ja, razem mieliśmy wtedy 130 lat. Teraz planowałem, żeby być w czterech pokoleniach na Giewont, no ale nie wiem, czy będzie, no, zobaczymy tak. Czterech, czyli z prawnikiem jeszcze. Na 65-lecie Spolnego Klubu Tatrzańskiego, jeszcze w Sopie. No i jak było otwarcie kolumny ziemi, do słynnej kolumny ziemi w Zawoju, to tu z Januszem Majerem, szefem tego Polskiego Związku Himalajzmu Zimowego. Razem, no i na tych skałach, tutaj na Cyntorinie, tam jest właśnie Piotr Szperka z Osią Machledą. Tutaj akurat mówię o tablicy Wandy Rutkiewicz, bo było odsunięcie tablicy Wandy Rutkiewicz, obok jest tablica Jerzego Kukuczki. To właśnie o tym Cyntorinie napisał teraz Hubert książkę. Warto jak ją gdzieś tam traficie, kupcie sobie tą książkę, fajna książka będzie waszego też tutaj licealisty. No a na Wiktorówkach jest miejsce pamięci, gdzie tam też są odsłoniane tablice, ale jest 115 tablic w tej chwili w ogóle. To jest pogrzeb Arno Puszkasza na Słowacji, gdzie byłem. Tutaj z kolei na hali Gąsienicowej ksiądz Marcin odprawiał się za Berbekę Tomka i Cywińskiego i tu za Janusza Śmiałka w Kosodrzewinie. Tyle zawsze przynosi żonek goździków i która jest rocznica. W przyszłym roku będzie 20. rocznica. Tu śmierć Janusza Śmiałka, ratownika, który na żadnym wyżnym zginął. No i na Zwierówce to jest po stronie orawskiej. No a Michał Jagiełło zmarł 1 lutego, jest pochowany w kolumbarium. Wtedy go żegnałem, tu to było bardzo kolumbarium. Tam jest, teraz już jest takie zdjęcie, Michał tam w tym miejscu umieszczone. I tu miałem taką mowę pogrzebową, czytałem tam wtedy na tym pożegnaniu Michała. A to jest moja 80, który mi no, dyrektor Tatrzańskiego Muzeum zorganizowała w Okrzy, jak miałem 80 lat. To wtedy, no tutaj zobaczcie, tam tych 100, ileś tam 10 osób się w Okrzy zmieściło. Ja tam miałem taką prezentację, 80 lat minął jak jeden dzień, no trochę taką niebieską powiedzę. Pod innym kątem była lista, dzisiaj się trochę inaczej. Śpiewała mi Dorota Fico, czyli żona Dziuka. No tam takie różne piosenki tego i tak dalej, więc ja tam z kwiatuszkiem tego, no fajnie było. No i potem tutaj mi wręczono różne tam prezenty. To jest cała ta galeria tych od przewodników, od ratowników, od Muzeum Tatrzańskiego. Kwiatki od Speleoklubu taką jakąś dostałem, ten drugą odznakę Speleoklubu Tatrzańskiego i taki tort potem. No, choć Gazpromem na 80-lecie to było na 110 osób się mogło najeść, jeszcze kawałek do domu przynieść, bo się wszystko, dzieli. Tak. No i potem jeszcze takie zdjęcia towarzyskie z koleżankami z redakcji Tygodnika Potrańskiego, ale ponieważ nie wszyscy się tam zmieścili, to po dwóch tygodniach zaprosili wszystkich do Zioski Bułecków jeszcze. Ci, co nie byli, to jeszcze ich tam wzięli na takie spotkanie. Tu oczywiście już było przy TWDC i tak dalej, było tam trochę inaczej. No i też było zdjęcie na tej Giewontu, tu była grupka coś około 50 w sumie razem osób. Na końcu przyszli jeszcze koledzy z Bunicy, nie, którzy tam coś zaśpiewali, w laseczki przynieśli, no bo biesiadowanie. No aby zakończyć działalność spinaczkową, to na 80 wybrałem się na Micha. W tym zespole, co tu widzicie, z Osią właśnie, z Andrzejem Miklem i z Bartkiem Korzeniowskim. I to już jest pod Michem, żeby na 80 jeszcze wejść na Micha. Po 62 latach pierwszego wejścia na Micha. No, przywiązałem się liną, Andrzej oczywiście prowadził, tutaj wspinam się do góry. No i tu już jesteśmy prawie z Osią pod szczytem, zobaczcie na takim stopieńku, Andrzej tam już jest na samym wierchu. No i potem jesteśmy w trójkę, na tle Morskiego Oka zdjęcie i z tortem. Tort na 80 jest, tort na szatelniku. Z tym, że tam się nie dało zjeść, bo wiatr dał, jeszcze by na tym to rzucił, nie? Także trzeba byłoby z powrotem zapakować, znieść go na dół. Ale zobaczcie, takie fajne zdjęcie jest, jak tam na samym szczyciku stoimy, czyli w ten sposób ukoronowałem swoje taternictwo, 62 lata po pierwszym wejściu stoję na
szczyciku. Zdjęcie fantastyczne.
No to jest takie kopie, to ten Bartek robił, bo jest zrobiony film teraz o tym naszym wejściu, taki 12-minutowy, tylko będzie dopiero chyba za 2-3 miesiące gotowy mniej więcej. No i tutaj mówi, cześć mnichu, koniec, jest moim spinaczką, zjeżdża na dół, już mam dość. Chodzenia po górach, zjedliśmy ten tor. Na cztery części, żeśmy go podzielili. Zjedliśmy sobie na mniszku po tym tor. A ten Bartek filmował to wszystko z tej kopy, tam z tej sąsiedniej.
Sąsiad nasz.
No tu sąsiad właśnie, tu mieszka tak ten. No ale wreszcie nie koniec, bo Marek Rowiński, redaktor Tat, słuchajcie, zgłosił moją kandydaturę do Nagrody Solidarności Artystycznej, światowej nagrody takiej, i pojechałem do Pinsolo we Włoszech w zeszłym roku, gdzie wręczono mi taką nagrodę. To jest, ona jest przyznawana raz do roku dla zgłaszani są kandydaci z całego świata. Zgłaszani są, czasem jest kilku, czasem jest no, więcej, czasem mniej. W każdym razie w zeszłym roku przyznano mi jednogłośnie tę nagrodę. I tu piszę za co tam trochę, bo to jest przez Włochów pisane, ale po polsku tam jest takie trochę, tam jakieś są błędy małe. Czyli 44. edycja tej nagrody została mnie przyznana, a w tym roku dostała to Nepalka, taka bardzo młoda no, himalajska, która brała udział w wyprawach tych ratunkowych w czasie trzęsienia ziemi w Nepalu. No a tu wówczas, zobaczcie, potem była taka nagroda, jestem trzecim Polakiem, który tę nagrodę otrzymał po papieżu Janie Pawle II, który dostał to 2 lata przed śmiercią tę nagrodę, przyjechali do niego tam. Do Watykanu wręczono mu tą nagrodę też Solidarności Alpejskiej, bo to jest nagroda Solidarności Ludzkiej, Solidarności Alpejskiej, nie tylko górskiej, ale w ogóle jaki jest stosunek człowieka do innych ludzi, bo pod tym kątem jest to traktowane. I w Zakopanem jeszcze nie ubiegł kiedyś Romek na stulecie dostał Romek Kubin, te Zakopiańczyk, no a ja to dostałem w zeszłym roku. I to była duża uroczystość w ratuszu w Pinsolo. No tutaj tłum ludzi, chór Presanella śpiewał tam w ogóle, tutaj burmistrz przemawia, potem mi koledzy z Topru gratulują, którzy tam ze mną pojechali, takie zdjęcie tu zbiorowe już po wyjściu z tego, Zosia, która tam jechała też wtedy ze mną z redakcji. No ja tam miałem spotkania z młodzieżą w szkole, z trzema takimi tymi, tłumaczyła to oczywiście Gabi Kin, tam ta w niebieskiej kamizelce, bardzo fajnie mówi po włosku, super, w ogóle ona 5 języków zna. I na tym spotkaniu też tłumaczyła to, co ja tam opowiadałem i potem się ustawiałem po każdej takiej prezentacji dzieci, które na karteczkach miałem napisane pytania, jakie mi mają zadać. Oczywiście zadawałem po włosku, Gabi mi tłumaczyła, więc ja tam po polsku odpowiadałem i potem ona to mi tłumaczyła po tym. I jedna z tych dziewczynek, to jest taka blondyneczka tam przedostatnia po lewej stronie, to jest Gabi, która tłumaczy, podeszła i mówi, bo już powiedzieli, już więcej pytań nie wolno zadawać. A ona podeszła, pyta się, czy może mnie uścisnąć. Słuchajcie, zobaczcie, rzuciła się tam mnie dziewczynka, nieznana zupełnie w ogóle taka. Ściskaliśmy się z tą dziewczynką, kurczę, no było to dla mnie tak wzruszające, że sobie pomyślałem, takie dziecko przyszło i jej wystarczy się przytulić, czy się może do mnie przytulić. I koniec. Także już nie zadawała żadnych pytań. To było wzruszające. No a potem w hotelu tam czterogwiazdkowy przyjechała z Chicago pianistka Constanza Mastrenzi, grała od Chopina, Gershwina, tutaj zespół taki przyjechał z Trentino, polski zespół, który tam jest, tańczył również, tego to wszystko na moją cześć, potem był jeszcze pożegnany obiad uroczysty, gdzie tam siedziałem z przodu, no i ten chór, ten kurek tam podśpiewywał. I to jeszcze zdjęcie przed od wyjazdem, bo nie miałem czasu nawet na zwiedzanie i przyjechałem do kraju, to było już 140-lecie przewodnictwa, to jeszcze było pod koniec zeszłego roku. Idziemy Krupówkami, nie tutaj pod muzeum, gdzie oczywiście było to spotkanie, no, a teraz niedawno miałem spotkanie w Samancie z Kingą Baranowską, która opowiadała, to jest na strychu tu w Krupówkach Dolnych. Kaśka robiła to spotkanie, Kasia Bilska, tam jest Kinga Baranowska i Paulina Rzeszkowa, przyjaciółka z trybu Samanty. Kinga tam opowiadała o swoich tych 8-tysięcznikach, na których była tych 9. To jest z tegorocznego sonika na Kasprowym, jak była msza, tam wtedy sypało śniegiem, warunki były typowo zimowe. No i z Rafałem Sonikiem spotykamy się jako seniorzy. Tu mi Rafał dał do podtrzymania słynny właśnie Beduina, którego wygrywałem z Dakar, ja jako jedyny Polak, który ma w tej chwili tą nagrodę Dakaru. No a potem nakaz sprawiedliwości zrobił sobie w dyżurce takie ze mną zdjęcie. No i spotkanie miałem z przewodnikami bezpieczeńskimi w Wiśle, to było na wiosnę tego roku. Też tam opowiadałem coś o sobie i było po 50 latach spotkanie z tej pierwszej wyprawy, o której wam opowiadałem, i przyjechało tylko nas trzech z tej wyprawy. Kilku było z młodszych wypraw. Tylko z tej wyprawy sprzed 50 lat to jest Walter Karp, który pracuje w Instytucie Jądrowym w Dubnie pod Moskwą, znany zresztą naukowiec polski. Ten Edek to jest kapitan żeglugi wielkiej, pływa na jachtach w czerwonym swetrze, no i ja. A ta dziewczyna to jest żona Bernarda Kajsara, który akurat tydzień przed tym przyjazdem zmarł. Także ona przyjechała, żeby reprezentować Bernarda. No i ledwo tam skończyłem, to już było zaproszenie tu do Zakopanego, bo tu było 80 lat kolejki, więc trzeba było na tym 80-leciu być. Potem utworzyliśmy miejsce pamięci na Wiktorówka w Sędzicie. Nie utworzyli miejsce, tylko kapituła została powołana, miejsca pamięci. Także teraz ta kapituła zatwierdza, komu taką tablicę tam można zamontować. Jest pięcioosobowa kapituła. Na 50. urodzinach Rafała Słonika tutaj na Kozo Szpika Pielki wręczyliśmy mu tam różne takie upominki, między innymi te z 50 lat z naszymi podobiznami, takie obrazy dwa. No i ponieważ w tym roku przypada 80 lat Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem, było otwarcie wystawy, pomysł tego 80-lecia to też jest mój, także tutaj Klub Wysokogórski zaczął to organizować, ale skończy się to w listopadzie. I w ramach tego 80-lecia Maciej Rzeszutko z naszego klubu wygrał, jak wiecie, taki bieg górski w Tatrach Wysokich, 56 km, to jest po przebiegnięciu mety. Bardzo dobrze, chłopak świetnie biega w ogóle te maratony. Potem były zawody Świstaka na Polanie, gdzie ja tam jako honorowy starter wypuszczałem tych różnych zawodników, którzy biegali, i konkurencja druga to było wspinanie na skałkach play-owej. To się razem punktowało, obliczało się. Każdy z was może w tych zawodach Świstaka będą zastartować, warto, bo to są fajne takie na fajnej formule zrobione zawody. No i miesiąc czy dwa miesiące temu już sobie chcieli porobić zdjęcia ratownicy, więc wszystkich wołali ratowników zawodowych. To jest grupa zawodowych ratowników, która sobie przed placówką zrobiła zdjęcia. One są trochę niewyraźne, bo to nawet nie ja robiłem. I tam to są seniorzy, to w moim wieku ci ratownicy. No i teraz było spotkanie z filmem górskim w Zakopanem. Tu akurat jest zdobywca Grand Prix Paulo Barabas z żoną, a żona trzyma dwutygodniowe dziecko tam. To jest dziecko tutaj, co ma. Ja jestem koło Gabi, ta co była ze mną we Włoszech. I potem jeszcze jest Rząsowa ze swoją córeczką. No i niedawno, bo 22 września, byłem u najstarszej przewodniczki, która jeszcze żyje, która ma 99 lat, Zosia Stecka. U niej tutaj z kwiatkami złożymy życzenia. Za rok, jak to żyje, będzie miała równo 100 lat. I to jest nestorka przewodników tatrzańskich wszystkich. Z całej Polski, a tych przewodników tatrzańskich jest 650 już w ogóle w naszym Zakopanym i jeszcze w tych ośrodkach poza Zakopanym. I to jest te ostatnie nagrody sprzed tygodnia, też nie ostre zdjęcie, to jest laureaci statuetek za propagowanie kultury górskiej. Od lewej reżyser Jerzy Surdel, Barbara Morawska z Krakowa, z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Ja jestem w środku tam na czarno, jak tu w tym kombinezonie. I potem są córki Kaśka i Dominika, to są Michała Jagiełły córki, bo Michał dostał pośmiertnie tą statuetkę, więc córki odebrały tą statuetkę. I Zbyszek Piotrowicz z Lądka Stroju, były burmistrz, ale twórca tego festiwalu. 21 lat już tego festiwalu jest i na tym festiwalu te statuetki wręczano. A jak ta statuetka wygląda, to macie ją na zdjęciu z bliska. To jest statuetka ufundowana przez Taternika, przez Festiwal Filmów Górskich w Lądku Stroju i przez Polski Związek Alpinizmu, i tam pisze za co i tak dalej. No i to jest wszystko. Przepraszam, że tak długo to trwało.
Dziękuję. Ja sądzę, że ja z wielkim zainteresowaniem słuchałem tego wykładu, właściwie tego życiorysu. Ja sądzę, że jedno pytanie, jakie się narzuca w tej chwili, to jak zrobić, żeby w takiej formie, w takim wieku, prawda? To jest niesamowite. Kolejny nasz absolwent, bardzo ciekawa postać, rewelacyjny człowiek, o wielu zainteresowaniach. Zobaczcie, nawet jak padały te liczby, ile lat temu, się wierzyć nie chcesz, to jest możliwe, nie? Ale jest możliwe.
No jest możliwe.
I sądzę, że jeszcze wiele rzeczy jest możliwe.
Może tak, ale to tak nie wiadomo, bo w każdej chwili można. Dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dlatego tak się jakoś dlaczego się warto trzymać, znaczy kiedy można być młodym? Trzeba się w młodym towarzystwie cały czas obracać. Ja teraz jestem w środowisku młodych ludzi przeważnie, chociaż mam tyle swoje lata. Starszy mi tak samo nie gardzę, bo ich bardzo lubię i tak dalej, ale wolę młode towarzystwo, bo mi przekazują energię. I wtedy jak nawet przyjdzie jakiś tam chłopak czy dziewczyna, ja go tak wezmę, to od razu się ładuje energią i wtedy mam energię na tydzień, nie? No to w ten sposób się można doładowywać.
Ale tak już serio, to pewnie sport i pasja. No i to powoduje, że...
Kondycja fizyczna i umysłowa.
Tak jest, tak. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Może jeszcze on będzie jakieś pytania?
Słuchajcie,
czy jakieś pytania, moi drodzy? Króciutko, czy coś wam zainteresowało szczególnie? Czy o coś chcielibyście zapytać? Czy wszystko zostało powiedziane? Wszystko dobrze.
Jak mnie dzisiaj, jak mnie spotkacie na ulicy, możecie pytać.
O ile będę zwycięzcą konkursu wiedzy o patronie szkoły.
Ponieważ warunki pogodowe nam nie zezwalają udać się jutro na wycieczkę do Morskiego Oka, to chcielibyśmy dzisiaj zakończyć czwarte spotkanie nad Morskim Okiem. Musicie sobie to Morskie Oko teraz wyobrazić, że się tam spotykamy, bo plan był pierwotny taki, że tam rozstrzygamy konkurs, który odbył się w poniedziałek z udziałem klas pierwszych. W związku z tym ogłaszamy teraz wyniki. Dostajecie, mam nadzieję, bardzo ładne nagrody i prosimy, mam nadzieję, że wszyscy, którzy zostali zaproszeni na to spotkanie z klas pierwszych, są i zostaną teraz nagrodzeni. Właśnie tak.
Ja będę czytać, a ty dawaj te nagrody, dobrze, bo nie wiem, co tu jest.
Bardzo prosimy z klasy pierwszej A. Paweł Buc, tak, Paweł Buc, to była pierwsza nagroda. Czy jest Paweł? Tak, proszę, gratuluję. Proszę dyplom. Następna osoba, Wiktoria Kuchta, klasa pierwsza A, jeden, pierwsza A, jeden. Dokładne wyniki poznacie od wychowawcy. Gratulujemy. Proszę bardzo. Przepraszam. Proszę bardzo. Poproszę Jana Kopcia z pierwszej A1. Aha, jest zajęcie drugiego miejsca. Tak, to jest drugie miejsce. Proszę bardzo. I Dawid Żafarow za zajęcie trzeciego miejsca. Gratulujemy. Proszę bardzo. Gratuluję. I klasa druga, pierwsza A2. Pierwsze miejsce Dorota Słodyczka. Drugie miejsce Magdalena Tylka. Od razu proszę o podejście. Trzecie miejsce Łukasz Gewont. I drugie miejsce Michał Skrzypek.
Proszę ostatniego bardzo. Nie było słychać.
Michał Skrzypek, egzekwo trzecie miejsce, tak? Magda Tylka, tak? Proszę bardzo.
To jest drugie miejsce?
Drugie miejsce, tak. Łukasz Gewont, tak? Trzecie miejsce, gratulujemy. I jeszcze trzecie miejsce, Michał Skrzypek, obecny. Nie ma Michała, to... Michała nie ma.
A to może...
To potem, potem mu przekażemy. Klasa pierwsza B, pierwsze miejsce Dominika Młynarczyk. Drugie miejsce Dominika Morska. Trzecie miejsce Jan Żygadło. I ex aequo trzecie miejsce Natalia Wacław. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj, tutaj do przodu. Z kim mam przyjemność? Z Janem. A moglibyśmy prosić tak o, po kolei pierwsze miejsce, bo jest ta Luna. Okej, Luna, potem mamy drugą Monikę, tak? Monikę, Dominika, przepraszam, proszę bardzo. Drugie miejsce. Natalia, tak, Wacław. Proszę bardzo, gratuluję. I ja, tak? Gratuluję, podejdź jeszcze po nagrodę. Proszę przechodzić dalej. I ostatnia klasa, pierwsza C, pierwsze miejsce Elżbieta Łowczowska, drugie miejsce Elżbieta Trączek i trzecie Lucyna Łowisz, tak? Zapraszamy tutaj dziewczyny. Gratuluję. Co? Ela, tak? Trączek, gratuluję. Miejsce. I Lucyna Łowisz, tak? Gratuluję. To wszyscy już, tak. Znaczy, dziękujemy wam bardzo za obecność.
Dziękujemy, brawo dla naszego gościa. Moi drodzy, proszę brać przykład z tego pana, naprawdę. Proszę brać
te dobre rzeczy.
Te dobre rzeczy, naprawdę.
Wszystkie dobre.
Dziękujemy.
Spokojnie dobić. A okulary?
Wszystko się nam udało rozdać, tak?
Tak. No przecież to wyłączyłam. To czemu to idzie jeszcze? Aha, teraz. Dobrze.
Zostało tam coś jeszcze?
Tak, zaraz będę robić porządek, będę wszystko chować. To ma być wszystko zamknięte, bo tam zostało dużo ładnych albumów. Będzie w drugiej szafie schowane pod kluczem. Ja sobie zapiszę, co zostało.
Właśnie mamy drugą szafę.
Nie, tylko Hanka mi udostępniła półkę w takiej szafie. Bo się w naszej szafie nie mieści, a jest 7 pięknych wydawnictw z TPN-u. I jeszcze nam zostały 4 albumy, 3 albumy z Bukowiny Taczańskiej, te o Tatrach.
To będziemy miały...
Także ja tam zaraz idę na zaplecze i tam zrobię... Tak, no bardzo dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję, że pan przyjął zaproszenie do nas i tej młodzieży opowiedział o sobie,
że
bo warto.
Coś powiedzieć, żeby przewidzieć, no że można różne rzeczy przejść, fajnie nawet mieszkańcy zachowane.
Tak, jest.
A nie, nie
tak.
Trzeba gdzieś tam akurat gdzieś tak. Tam walczyć, że coś wyjeżdża.
A ja też w hotelarzu pracowałam 32 lata rosyjskiego, uczyłam Piotra, uczyłam w studium.
No, nie.
Uczyłam Piotra w studium.
Studium. No wtedy bo myśmy tego, bo ja miałem tam wtedy, tak. To 3 lata tam wtedy uczyłem.
Tak.
Etryk Kosia kończył, a...
Tak, to był początek 80. lat.
Tak. Żony nie mam, 6 lat, syna nie mam, córkę mi chodzi.
Ale od Piotra wnuk został?
Został, ale oni w Irlandii już teraz mieszkają.
Gdzie? W Finlandii?
W Irlandii. Tak.
W Irlandii. Ale jeden wnuk?
Jeden. Jeden mu zmarł jeszcze w Lublinie na sepsę, zaraz w Pytalu, także jeden wnuk został.
A po
córce to mam prawnuki. Mam prawniczkę, taką półtoroczną i 2,5 roku ma prawnik. Jeden z nich się ożenił w Pyżówce i ten, no ciężko. Tak, ciężko.
Moje zdjęcia dam do tygodnika na płytce, co znalazłem. Dobrze, będziesz miał na pamięć.
A, tak, dobrze, no dzięki, dobra. No,
Piotr, napiszesz coś na stronie o tym spotkaniu i dasz
zdjęcia? Na stronie i na wadze.
Dobrze, fajnie, dziękuję. Dobrze. Dziękujemy bardzo, dziękujemy ślicznie. To idziemy na zaplecze do Hanki. Chodźmy na zaplecze tam, dobrze? To Gosia wie komu dać. Gosia wie komu dać, dobrze? Dobrze, idziemy na zaplecze do Ani, tam gdzie szafa, bo ja muszę zrobić w szafie porządek.
Zaraz może zgadzać większą.
Chowam. Powoli wszystko pochować, żebym się nie... Proszę, to jest dla ciebie. Faktura. Małgosiu?
Nie wszystkie naraz, może po dwa.
Ja nie wiem, czemu to chodzi. No przecież to wyłączyłam.
Chodzi dalej? Czekaj, że mam. Ja nic nie widzę, bo nie mam okularów.
No chodzi dalej. Przepraszam bardzo, panowie, co się znają na tym, przecież to dalej chodzi. Proszę zobaczyć.
Ale co to jest?
No dyktafon, on mi dalej chodzi, przecież już go wyłączyłam.
Tutaj się wyłączyć pani chce?
Tak.